Witam wszystkich serdecznie. Przy mikrofonie Jacek, jest 19 grudnia 2020 roku, a to jest prawa strona mapy. I dzisiaj audycja znowu o prawej stronie mapy. Witam wszystkich na streamie YouTube'owym, witam wszystkich na streamie Nocnego Radia i na streamie Kontestacji. Obserwuję dwa czaty, YouTube'owy i Discorda, ale przede wszystkim YouTube'owy. Mówił krawiec, że będzie audycja o chrześcijaństwie, co zawdzięczamy chrześcijaństwu, ale ta audycja nie będzie dzisiaj. Ta audycja będzie w okolicach świąt, jako specjalne wydanie z prawej strony mapy. Miała być audycja z gościem, szczerze mówiąc, ale gość zażyczył sobie 100 zł za godzinę z pewnym starym moim współprowadzącym, więc niestety nie będzie audycji z gościem. Będę sam na audycji o chrześcijaństwie. Witam wszystkich serdecznie, widzę, że ludzie się już zbierają. Tak jak mówiłem, dzisiaj powiemy sobie o Australii. Zaczniemy może od tego, no i przejdziemy do pewnej tajemnicy australijskiej, która do dzisiaj nie została wyjaśniona. Powiedzcie, co tam słychać u Was w sprawie świąt. Pamiętajcie, że można do mnie dzwonić, jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Dzwońcie do mnie, żebym nie gadał tylko ja sam. Mam pięknie ustawiony podkład, pięknie ustawiony dźwięk, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dużo marudzących ludzi pojawiło się przed świętami. Dużo ludzi się zastanawia, czy te święta jeszcze mają sens. Czy Boże Narodzenie nam się nie spsiło bardzo. A ja bardzo lubię święta i szczerze mówiąc trochę Wam zazdroszczę. Dlatego, że Wy jesteście, przynajmniej większość z Was, chociaż wiem, że nie wszyscy, ale większość z Was jest w Polsce i może się spotkać ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną, praktycznie do woli, nawet pomimo tych dziwnych ograniczeń, które wprowadził rząd. A ja, no cóż, mi pozostaje zostać z drugiej strony świata i pozostaje mi tylko Skype, telefon albo maile. To jest niestety prawda stara jak świat, o której zawsze zapominamy, że docenia się głównie to, co się straci. Docenia się głównie to, czego się akurat w tym momencie nie ma. Mam nadzieję, że święta za rok będą normalniejsze. Tak prawdę mówiąc, to są moje pierwsze święta, które spędzimy w trójkę, będąc daleko od Polski. Tak więc, no cóż, korzystajcie z tego, co możecie. To prawda, co mówił krawiec ostatnio, że ludzie, że to może jest dziwne, że w normalne dni, w normalne chwile nie mamy czasu, żeby się spotkać ze swoimi znajomymi, ale przede wszystkim chyba ze swoją rodziną. Więc wykorzystajcie to. No cóż, jeżeli jest tylko jeden dzień czy dwa dni, kiedy możemy się zobaczyć z ludźmi, którzy powinni nam być bliscy, no to niech będzie to chociaż ten jeden dzień. Niech to chociaż będzie ta jedna Wigilia, czy ta jedno, to ten pierwszy dzień świąt. Z drugiej strony, pamiętajcie, żeby sobie tych ludzi dobierać jakoś tak mądrze. Mi się też zdarzyło dawno temu, ale jednak być na Wigilii, w której obiad czy kolacja wigilijna zamieniła się po 2 minutach. Czy może po 20 minutach w awanturę. To jest ważne, żeby się otaczać tymi, którzy są ważni. Myślę, że w drugi dzień świąt, chociaż jeszcze nic nie obiecuję, ale w drugi dzień świąt wieczorem zrobię audycję, specjalne wydanie z prawej strony mapy, co zawdzięczamy chrześcijaństwu. Tak więc zapraszam Was już teraz. WB pisze na czacie, że jest niby blisko, ale i tak za daleko od domu. Tak, wiem. Niektórzy są blisko. Dla niektórych kilkaset kilometrów to już za daleko, dla niektórych kilkadziesiąt kilometrów to już za daleko. Wiem to wszystko i Was rozumiem. Dziwne będą te święta na pewno i to chyba na całym świecie. Ale święta za rok będą lepsze, zobaczycie. W Australii odwołano słynny wyścig, słynne regaty Sydney Hobart. Nie wiem, czy Australijczycy trochę nie przesadzają z ograniczeniami. Australia przez ostatnie kilka tygodni, nawet kilka miesięcy była czempionem na świecie, jeżeli chodzi o walkę z pandemią. Mamy kilkanaście, kilkadziesiąt zachorowań dziennie. No i mamy teraz podobno outbreak w północnym Sydney. W północnym Sydney, na tak zwanych plażach północnego Sydney, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, dzisiaj było bodajże 30 osób, które się zaraziły COVID-em. Podobno jakaś załoga jakiegoś samolotu, który przyleciał z zagranicy, przywiozła COVID-a i zrobiła nam nowy hotspot. 30 osób to niedużo, a już niektóre stany mówią o tym, czy aby nie zamknąć granicy, a przynajmniej ograniczyć napływ dla ludzi właśnie z północnego Sydney. Sydney to jest wielkie miasto. Powierzchnia całego miasta to jest tak mniej więcej połowa województwa zachodniopomorskiego. Północna część jest dla ludzi bogatych, wschodnia, ta, która jest przytulona do oceanu, jest dla ludzi naprawdę bardzo bogatych, a zachodnie Sydney to przytulone do gór, no tam mieszka powiedzmy przeciętny Australijczyk. I to właśnie w północnym Sydney, które jest uważane za bogatszą część tego miasta, mamy jakiś taki nowy outbreak. Myślałem o tym, żeby pojechać na Tasmanię. Tasmania jest piękna, Tasmania jest tajemnicza. Tasmania tak naprawdę wygląda, jeżeli chodzi o przyrodę, trochę jak Europa, to znaczy przynajmniej jest najbliższa Europie ze wszystkich stanów Australii. No jest najchłodniejsza, dlatego że jest położona najdalej od równika. Nawet w grudniu zdarza się, że jest deszczowo i chłodno. Myślałem, żeby tam pojechać, ale na ten sam pomysł wpadli wszyscy Australijczycy podobno. Ciężko dostać promy, bilety na prom, dlatego że Tasmania jest wyspą i trzeba tam płynąć promem z Melbourne. Ciężko dostać bilety na prom, poza tym bilety na prom bardzo podrożały. Podobno pół Australii wpadło na ten sam pomysł. Być może wybiorę się na zachód od Melbourne do słynnej Great Ocean Road, czyli drogi, takiej autostrady, która wije się nad oceanem. Jest takie słynne miejsce na brzegu oceanu, które nazywa się 12 apostołów. Jest to 12 skał, które tuż przy brzegu wystają z morza. Bardzo urokliwe miejsce, ale zobaczymy, gdzie mnie poniesie w ten... Nie chcę siedzieć tylko w Canberrze. Wydaje mi się to jakieś takie smutne, no chyba, że wydarzy się jakaś tragedia w Australii. Jacek Kłoda się pyta, co z diabłem tasmańskim. No, diabły tasmańskie to są takie małe, słodkie zwierzątka, które wyglądają... W sumie ciężko je do czegokolwiek porównać. Małe, czarne, nieduże. Trochę jak pies, trochę jak skrzyżowanie psa z kotem. I które występują tylko na Tasmanii, chociaż teraz już występują w innych częściach Australii też. Niestety są zagrożone. Mają chorobę, raka, pyska. Bardzo słodkie zwierzątka, chociaż szczekają jak psy i chyba nie są takie słodkie jak kangury czy koale. Zobaczymy, gdzie mnie poniesie w te ferie. Choinka już ubrana, tak jak mówiłem. Rzeczywiście choinkę chyba trzeba ubierać wspólnie. Ja mam to szczęście, że mogę się pochwalić, że choinkę ubieraliśmy wspólnie. No przede wszystkim mały kocur i ja. Dlatego, że jakoś lubimy ubierać choinkę. Oprócz tego zawiesiliśmy tyle światełek dookoła, ile się dało. Bardzo ciekawy test będą te święta dla mnie. Jeżeli obchodzicie święta, albo jeżeli nie obchodzicie świąt, to dzwońcie. Chętnie z wami. Chętnie bym posłuchał, co o tym myślicie. Tak więc walka z COVID-em w Australii trwa. I szczerze mówiąc, trochę mnie to martwi, bo myślałem, że mamy to już za sobą. Ach, podkład trochę dam w dół. Dzisiaj opowiem wam o historii, która jest dosyć tajemnicza w Australii. O tym, co się stało już ponad 20 lat temu w zachodniej Australii. Ale żeby o tym opowiedzieć, musimy się na chwilę przenieść do Japonii. Wiecie, w 1788 roku Europejczycy lądowali w Australii i nie wiedzieli, co ich czeka tak naprawdę. Znaleźli się w zupełnie nieznanym dla siebie miejscu, zupełnie innym niż reszta świata. Miejscu, o którym tak naprawdę nie wiedzieli nic, poza tym, że jest dzikie, gorące i nieznane. No i Australia, jak każdy kontynent, ma swoje tajemnice, ma swoje historie, których nie udało się nikomu jak dotąd wyjaśnić. Są takie historie, na których być może komuś zależy, żeby nie udało się ich wyjaśnić. Dzisiaj właśnie historia tajemnicza z pustynnej zachodniej Australii. Trochę się już naoglądałem tej czerwonej ziemi z samolotu i czuję się nad nią jak w domu, ale jest ona wciąż bardzo tajemnicza, bardzo nieznana. No, przede wszystkim dlatego, że tak mało ludzi tu wciąż mieszka. Przenieśmy się na chwilę daleko na północ, do powojennej Japonii. Usiądźcie wygodnie, bo mam małą, krótką historię do opowiedzenia. Jest 1955 rok i w środkowej części wyspy Kyushu, czyli tej wyspie z czterech głównych wysp Japonii, która jest położona najbardziej na południe, przychodzi na świat mały chłopiec Chizuo Matsumoto. Matsumoto rodzi się w wielodzietnej i bardzo biednej rodzinie. Jego tata jest biednym rzemieślnikiem, który produkuje maty tatami. Maty to są takie tradycyjne japońskie maty ze słomy ryżowej, których Japończycy używają jak dywanów do tego, żeby wykładać nimi podłogi. I co gorsza, ten młody chłopiec rodzi się z poważną wadą wzroku, z jaskrą. jest prawie niewidomy. Jaskra kojarzy mi się głównie ze starszymi ludźmi, ale zdarza się czasami, że pojawia się już u dzieci. No i z tego powodu ten chłopiec zostaje przyjęty do szkoły dla niewidomych dzieci. I już tam objawia się jego zły charakter. Daje się poznać jako dzieciak, który się znęca nad swoimi kolegami. Często ich bije, domaga się pieniędzy. Ciekawe, jak to wyglądało u ludzi, którzy są prawie niewidomi. No ale to jest świat dla mnie chyba nie do wyobrażenia. Nie, sam mam słaby wzrok. No, może nie taki bardzo słaby, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda, jak patrzy na świat ktoś, kto prawie nie widzi. Dawno temu mieliśmy współprowadzącego Furaka, nawet nie współprowadzącego, a jednego z nadających w nocnym radiu. Pozdrawiam Cię, Furak, jeżeli słuchasz, prowadził audycję Tech Night. No, prowadził jeszcze kilka innych audycji. Bardzo, bardzo lubiłem słuchać audycji Furaka, ale to już było kilka lat temu. No, wracamy do tej historii. Ten młody chłopiec Chizuo po szkole kontynuuje karierę jako specjalista od akupunktury i tradycyjnej chińskiej medycyny. To jest częsta droga dla niewidomych dzieci w Japonii. Nawiasem mówiąc, tradycyjna chińska medycyna w Polsce, z tego co wiem, jest uważana za, no, za coś, co nie jest tak naprawdę medycyną, a tu w Australii jest uważana za część medycyny. Nawet jest izba lekarska, która zajmuje się tylko tradycyjną chińską medycyną. Nie wiem, ja jestem szczerze mówiąc dosyć sceptyczny co do akupunktury i chińskiej medycyny. Tak jak mówiłem, w Japonii okazuje się, że to jest częsta droga dla niewidomych dzieci. No, już jako dorosły człowiek, pan Chizuo żeni się i zostaje ojcem, i to wielokrotnie. W jednym ze źródeł znalazłem, że był ojcem nawet 11 dzieci. Wkrótce jako młody człowiek zacznie się interesować religią i w latach 80. wyjeżdża do Chin, jedzie do Tybetu. Tam chce poznać tajniki buddyzmu i hinduizmu. Po pobycie w Azji wraca do Japonii, ogłasza, że osiągnął stan nirwany i zakłada jedną z najgorszych, najbardziej krwawych sekt końca XX wieku, nie tylko w Japonii, ale i na całym świecie. Sektę, o której na pewno słyszeliście, jeżeli wychowywaliście się w latach 90., sektę Najwyższa Prawda. Sekta się dość szybko rozrasta, bo Japonii osiąga poziom kilkuset, potem kilku tysięcy członków. No i ma swoich członków w bardzo wielu miejscach na świecie. Oprócz poza Japonią, dużo ma członków w Rosji, jak się okazuje. Chizuo zmienił nazwisko na Shoko Asahara i został oczywiście duchowym przywódcą tej sekty, a jakże. Wierzenie tych wyznawców to była kombinacja, taki synkretyczny system wierzeń, połączony buddyzm indyjski, tybetański, no i czerpał szeroko z chrześcijaństwa, głównie z apokalipsy. Oczywiście, jakżeby inaczej, jest to sekta, która wieszczy rychły koniec świata, trzecią atomową wojnę światową, i tylko wyznawcy tej sekty się ustają. Jest taka moda na końce świata ostatnio. Ja przeżyłem kilka, jeżeli nie kilkanaście końców świata. Kiedy to ma być najbliższy koniec świata? W poniedziałek, 21 grudnia, podobno jest koniunkcja Saturna z Jowiszem. Szczerze mówiąc, głupota niektórych ludzi naprawdę mnie dziwi. Co to jest koniunkcja? To jest ustawienie się dwóch planet w jednej linii dla kogoś, kto patrzy z Ziemi. No rzeczywiście, może to wydaje się ważne dla nas, ale zgodzicie się, że z punktu widzenia kosmosu nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Myślę, że czas już porzucić astrologię i zająć się astronomią, moi drodzy. Oglądanie gwiazd z takiej perspektywy Ziemi wydaje mi się, czy patrzenie na to z perspektywy Ziemi wydaje mi się głupie. Także nie przejmujcie się. 21 grudnia nie będzie żadnych dni ciemności, nie będzie żadnego resetu. No chyba, że sami go sobie zafundujemy, ale gwiazdy nam, nawet nie gwiazdy, to planety, na pewno nam nic takiego nie zafundują. A pierwszy koniec świata, jaki w życiu przeżyłem, czy może nawet nie przeżyłem, a o którym słyszałem, to był słynny problem roku 2000 w komputerach. Podobno już wiemy, że trochę przesadzali informatycy z tym. Było trochę pieniędzy włożone w to, nawet nie trochę, całkiem sporo, żeby powstrzymać koniec świata w roku 2000. Nic się nie stało. No pytanie oczywiście, coś by się stało, gdyby z tym nie walczono. Następny koniec świata to była dziura ozonowa, czy nawet może to było tuż jeszcze w latach 90., która miała spowodować nas wszystkich spali, no i oczywiście słynny kalendarz Majów, czy tam czerwców, o którym usłyszałem jeszcze na początku XXI wieku, także trochę tych końców świata już przeżyłem, ale jeszcze kilka przede mną, na pewno. Więc ta sekta Najwyższa Prawda z Japonii też wieszczyła rychły koniec świata. Plan był taki, że miała wybuchnąć straszna trzecia wojna światowa, która miała być wojną atomową. I co dziwne, ta sekta była odpowiedzialna za wiele zbrodni. Między innymi za zabicie adwokata Tsutsumo Sakamoto, jego rodziny, jego żony i rocznego dziecka. Tsutsumo Sakamoto walczył z sektami w Japonii i zebrał dowody na przestępczą działalność tej sekty. Oprócz tego ci ludzie truli gazem ludzi, którzy chcieli opuścić tą sektę. Jednego z członków sekty, Kotaro Otide, powiesili, gdy chciał ją opuścić. No nie chcę się wdawać w wyliczenia okropieństw, które kto chce, niech szuka, które ci ludzie popełnili. Ale najbardziej znane są ataki z użyciem sarinu, trującego gazu. Tak się zastanawiam, ostatnio o tym rozmawiałem też na którejś z audycji, że coś jest chyba nie tak w japońskim społeczeństwie. Coś tam chyba poszło źle, dlatego że mnóstwo problemów, które się pojawiają w Japonii, nie pojawiają się te problemy w innej części świata. Ludzie, którzy żyją w kafejkach internetowych, jest cały materiał na ten temat w YouTubie, wiele materiałów na ten temat w YouTubie, którzy odcięli się od bliskich, odcięli się od rodziny i tak naprawdę zajmują się życiem w wirtualnym świecie, mieszkając w kafejkach, którzy mieszkają całe życie w domach, jednocześnie wpatrując się w internet, którzy nie potrafią zbudować zdrowych relacji. A jednocześnie sporo ludzi, których znam z, powiedzmy, szeroko pojętego świata zachodniego, którzy pojechali do Japonii, mówi, że praca w japońskiej firmie dla Europejczyka czy dla Amerykanina jest trudna, jest bardzo jest zupełnie inna niż coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Mnóstwo tam gestów, niewiele znaczących w rzeczywistości, ale pewnego ceremoniału. To, że nie można opuścić firmy, zanim wyjdzie z niej szef, albo to, że w Japonii pracuje się do upadłego. W tokijskim metrze widziałem rzeczywiście wielu śpiących ludzi, którzy śpią, trzymając się za poręcz. Bardzo dziwne to jest, szczerze mówiąc, i nie znam nikogo, kto by pojechał do Japonii i sobie chwalił. Wiem z wielu ludzi, którzy po kilku latach wrócili, bo powiedzieli, że nie są w stanie tego wytrzymać. Nawiasem mówiąc, w Japonii jest dosyć łatwo, jeżeli ktoś jest specjalistą, dostać prawo stałego pobytu, ale ekstremalnie trudno jest zostać obywatelem Japonii. Udało się to niewielu ludziom spoza Japonii. No oczywiście Japonia nie zgadza się na posiadanie podwójnego obywatelstwa, więc jeżeli ktoś chce zostać Japończykiem, to musi oddać inny paszport. Tak więc coś w Japonii chyba poszło nie tak. Rozmawiałem też z moim kolegą i doszliśmy do wniosku, że to nie jest tak, że to gry komputerowe czy internet wyciąga ludzi ze społeczeństwa. Myślę, że to raczej społeczeństwo wypycha ludzi od siebie, że pewne reguły, pewne zwyczaje, które w społeczeństwie japońskim działają, powodują, że ludzie się alienują. Nie wiem, zastanawiam się, co o tym myślicie. Szczerze mówiąc, nie wygląda to dobrze, biorąc pod uwagę zadłużenie Japonii i starzejące się japońskie społeczeństwo. Zastanawiam się, co się stanie z tym krajem. Ja jestem fanem, wielkim fanem japońskiej motoryzacji. Zawsze miałem japońskie samochody albo japońskie motocykle. Także jakoś ufam Japończykom, szczerze mówiąc. Więc wróćmy na chwilę do tej Japonii jeszcze. Tak jak mówiłem, najbardziej znane ataki tej sekty to ataki z użyciem sarinu, trującego gazu. Dwa takie ataki były. W Matsumoto, w prefekturze Nagano, w 1994 roku, w którym zginęło 8 osób i kilkaset zostało rannych. I najbardziej krwawy atak w japońskim metrze z 20 marca 1995 roku, w którym zginęło 12 osób i kilka tysięcy zostało rannych. Sarin to naprawdę straszny gaz. Prawidłowa nazwa to fluorometylofosfonian izopropylu. Ach, jak ja lubię te chemiczne nazwy. Zawsze są ciekawe. Jest to środek paralityczno-drgawkowy. Bezbarwny i bezwonny. Wnika przez drogi oddechowe i przez skórę. Powoduje śmierć dosłownie w kilka minut. Powoduje drgawki i porażenie mięśni. Ofiara zapada w śpiączkę i dusi się podczas śpiączki. Zatrzymuje się też jej serce. A ludzie, którym udaje się przeżyć, cierpią przez wiele miesięcy, a nawet lat na powikłania związane z tym gazem. Wynaleziony w Niemczech w 1939 roku przez IG Farben, Niemcy wynaleźli jeszcze kilka innych gazów trujących, tabun i soman. W ogóle Niemcy mieli dość zakrojony szeroko program chemiczny. Podobno Niemcy mieli wielkie magazyny tego gazu, wielkie złoża tego gazu, znaczy w arsenale w czasie wojny, ale nie chcieli go użyć, bo bali się odpowiedzi aliantów. No, podobno byłaby to rzeź w Europie, gdyby Niemcy zdecydowali się użyć tego gazu. Po tych atakach w metrze japońskim wielu z członków sekty zostało aresztowanych, w tym sam założyciel, czyli Asahara. Co ciekawe, Japonia nie zdelegalizowała sekty i podobno działa ona do dzisiaj. Pamiętam, to nie było tak dawno, dopiero w lipcu 2018 roku, czyli 2,5 roku temu, wykonano w Japonii wyrok śmierci na założycielu tej sekty. Rząd Japonii tłumaczył się, że to dlatego, że musieli zakończyć śledztwa dotyczące wszystkich aresztowanych członków sekty. W lipcu 2018 roku powieszono tego założyciela, który był odpowiedzialny również za ataki w metrze japońskim. No dobrze, ale dlaczego ja o tym opowiadam? Przecież to historia z Japonii, a nie z Australii. Rzucę okiem na czata. Piotr pisze, że Japończycy nie mają dobrych inżynierów od postarzania produktów. Ja jestem trochę sceptyczny co do tego postarzania produktów. Miałem kiedyś japoński jeden samochód, który mi się dobrze, mocno posypał, a znam takich, którzy jeżdżą francuskimi samochodami przez wiele lat i sobie chwalą, więc to chyba nie jest takie proste, ale rzeczywiście postarzanie produktów to jest szeroki temat. Ja nie jestem tak przerażony tym, co się dzieje z postarzaniem produktów. No dobrze. Otóż w historii sekty Najwyższa Prawda pojawia się wątek bardzo odizolowanej farmy w zachodniej Australii. Bungewarn Station nazywała się. Ta dziwna nazwa, pochodząca prawdopodobnie gdzieś z języka aborygenów. Zachodnia Australia. Wiele razy już o tym mówiłem, o tym stanie, bo to moja ulubiona część Australii. Najbardziej, jedna trzecia Australii, jedna trzecia Australii, kontynentu, po zachodniej stronie. Jedna trzecia. Powierzchnia stanu jest wielokrotnie większa niż powierzchnia Polski i tak naprawdę jest niewiele mniejsza od powierzchni całej Unii Europejskiej. Druga największa na świecie jednostka administracyjna wewnątrz kraju. Większa jest tylko Jakucja w Rosji. I stan niesamowicie pusty, pustynny, który tak naprawdę składa się głównie z czerwonej ziemi. Stolica zachodniej Australii to Perth i zdecydowana większość ludzi żyje właśnie tam. Bardzo piękne plaże, bardzo piękna pogoda i chyba jest to trochę Australia Australii. Ludzie są wciąż bardziej wyluzowani niż na wschodnim wybrzeżu. Jest spory odsetek ludzi, którzy uważa, że zachodnia Australia powinna się stać oddzielnym państwem i nazywać się Westralią. Ja, gdybym miał zostawać w Australii na stałe, to chyba zostałbym właśnie tam, w zachodniej Australii. No i ponieważ to jest taki wielki stan, to i farmy są większe. Sekta zakupiła w 1993 roku farmę, tą właśnie Bungewarn Station. Powierzchnia farmy, bagatela 1 000 000 acrów, czyli 4050 km2. Największy powiat w Polsce, powiat białostocki, sprawdziłem, ma niecałe 3000 km2. A więc ta farma, którą zakupili, jest większa, jest tak jak mniej więcej, no prawie półtora powiatu białostockiego, największego powiatu w Polsce. Próbowano jej przemycić na teren tej stacji, tej farmy, odczynniki chemiczne, to znaczy członkowie sekty i aparaturę chemiczną. Część zarekwirowała australijska służba celna, a część im się udało przemycić, ale już w Australii udało im się dokupić brakującą chemię i założyli laboratorium na odizolowanej farmie w zachodniej Australii. Tak, udało się sekcie gdzieś w australijskim outbacku, daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, założyć laboratorium chemiczne, w którym najprawdopodobniej produkowano sarin. Na farmie też hodowano owce. Już po ataku w metrze w Tokio australijska policja federalna zrobiła rajd na Bungewarn Station, gdy dowiedzieli się, że ich właścicielem była właśnie ta sekta, która jest odpowiedzialna za atak w Tokio. W Australii, tak jak i w Stanach, jest policja federalna i policje stanowe W Stanach Policja Federalna to FBI, w Australii to jest AFP, czyli Australijska Policja Federalna, która zaczęła się właśnie tu, gdzie mieszkam, w Canberrze, jako policja, która miała pilnować Canberry, ponieważ Canberra na początku nie była stanem, no do dzisiaj nie jest stanem, jest terytorium i do dzisiaj za policję stanową tutaj robi Australijska Policja Federalna. No i oni, federalni, zrobili rajd na Bundjalung Station. Okazało się, że ziemia dookoła tej farmy jest zatruta substancjami chemicznymi, które powstają właśnie po ekspozycji na sarin. Znaleziono też ciała owiec, w których znaleziono ślady sarinu. Nie ma więc wątpliwości, że sekta testowała w Australii działanie gazów trujących, które sama wyprodukowała na zwierzętach. Szczerze mówiąc, nie wiem jak wam, ale wydaje mi się to dość przerażające. Ta pustka Australii, te puste przestrzenie, pustynie, których no, można się znaleźć w środku i nie zobaczyć nikogo przez wiele, wiele godzin, jeżeli nie przez wiele dni wędrując. To jest piękne, ale jest też przerażające. Po prostu nie nad wszystkimi częściami kraju można mieć kontrolę, jak się okazuje. W Australii, pamiętacie, mieszka tylko 25 milionów ludzi. Wielkie odległości, wielkie puste przestrzenie. Ja często o tym mówię, że Australia tak naprawdę to są miasta. Trzy największe miasta Australii na wschodnim wybrzeżu, Sydney, Melbourne i Brisbane, to jest 50% ludzi. Jeżeli dodacie do tego 10 największych miast, no to macie ponad 70% ludzi, którzy mieszkają w Australii. A reszta jest gdzieś tam rozsypana po pustyni. I tak naprawdę mieszkam w bardzo pustym miejscu. Ale to jeszcze, ta historia nie wydaje mi się, ta część tej historii nie wydaje mi się najbardziej szokująca. Bo jest jeszcze druga część, taka, której naprawdę wiemy niewiele, która jest, no, jeżeli by się okazała prawdą, jeżeli wszystkie domysły, podejrzenia by się okazały prawdą, naprawdę byłaby przerażająca. Otóż nocą 28 maja 1993 roku, a więc późną australijską jesienią, przez zachodnią Australię przeszła potężna fala sejsmiczna. Niewiele ludzi tą falę poczuło, ale została ona zauważona przez bardzo wiele detektorów sejsmicznych w Australii. I na podstawie obliczeń sprawdzono, że ta fala rozeszła się mniej więcej z okolic właśnie tej stacji, Bundjalung Station. Niewielu ludzi poczuło ten wybuch, no ale jednak jacyś świadkowie się znaleźli. Głównie kierowcy dalekobieżnych ciężarówek, którzy wożą towary przez Australię, i kilku poszukiwaczy złota. I zeznania świadków, którzy nie mieli ze sobą żadnego kontaktu, się zgadzały. Kula ognia na niebie i głośny dźwięk niskiej częstotliwości. Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną. Jest kilka możliwości. No przede wszystkim uderzenie meteorytu. No jest to możliwe, ale nigdy nie odnaleziono żadnego krateru. Także najprawdopodobniej nie był to meteoryt. Być może było to po prostu trzęsienie ziemi. Zachodnia Australia jest dość sejsmiczna. To znaczy tam się zdarzają nieduże trzęsienia ziemi. No ale skoro to było trzęsienie ziemi, to skąd kula ognia na niebie? Ja pamiętam, tak naprawdę przeżyłem w życiu 3 trzęsienia ziemi. W tym 2 właśnie w zachodniej Australii. Jedno, takie najbardziej charakterystyczne, pamiętam, gdy spałem w nocy, obudziłem się o około 5 rano, było już jasno, bo było lato, czy wiosna, i pamiętam uderzenia rolet o szybę. No i pomyślałem sobie, no tak, mieszkałem wtedy na 20 piętrze, dlatego trzęsienia ziemi się przesuwały. Znaczy były bardzo dobrze odczuwalne na górze. Obudziłem się o 5 rano, poczułem lekkie drgania, usłyszałem, jak rolety uderzają o szybę i pomyślałem sobie, no tak, no to trzęsienie ziemi, nieduże, 3, może 4 stopnie w skali Richtera. To jest dosyć dziwne i dlatego, że zachodnia Australia to jest ta część Australii, która jest najbardziej odsunięta od połączenia dwóch płyt tektonicznych. Płyta tektoniczna przechodzi przez Nową Zelandię. Nowa Zelandia to jest tak jak Japonia i Kalifornia i Chile, to jest fragment pacyficznego pierścienia ognia, czyli takiego miejsca w takiego miejsca na świecie dookoła Pacyfiku, gdzie zdarzają się często trzęsienia ziemi. No jak wiemy, w Kalifornii jest miejscem, gdzie trzęsienia ziemi niestety mogą się wydarzyć. Kiedyś San Francisco zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Miałem kolegę z Chile, którego znałem w Danii, i on nie kładł nigdy książek na półki, nawet w Danii, dlatego że przyzwyczajony był do tego, jeszcze mieszkając w Chile, że Nie kładziemy książek na półki, bo to nie ma sensu. One i tak niedługo spadną. W wschodniej Australii trzęsień ziemi nie ma, ale co ciekawe, właśnie w zachodniej Australii, która jest tak daleko od uskoków tektonicznych, czasami się nieduże trzęsienia ziemi zdarzają. No więc czym był ten wybuch? Oszacowano, że ten wybuch to było około 2000 ton trotylu. I nie wiadomo, co go spowodowało. Tak jak mówiłem, nie odnaleziono krateru, a trzęsienie ziemi też raczej odpada. No i cóż, okazuje się, że ta sekta, która miała tą farmę w zachodniej Australii, przywiozła ze sobą również sprzęt górniczy. Po co im sprzęt górniczy, jeżeli chcieli, no jakiś taki prosty sprzęt górniczy do eksploracji, jeżeli chcieli tam zbudować laboratorium chemiczne. A czego jest dużo w zachodniej Australii? Czego jest dużo w ziemi? I czego, jak się okazało, jest dużo w okolicach Bundjawan Station? Jest dużo uranu w ziemi. Skoro ta sekta miała takie plany, żeby zamordować jak największą ilość ludzi, to jedną z teorii jest to, że chcieli zbudować bombę atomową. Prywatną bombę atomową należącą do terrorystów, używając uranu właśnie z tego, który jest gdzieś tam w tej ziemi. No, byłoby to naprawdę dość szokujące, gdyby się okazało, że to rozeszło się, ten wybuch był spowodowany przez nieduży ładunek wybuchowy, który zbudowali terroryści gdzieś w australijskiej pustyni. Później badano tą sprawę, ale rząd Australii twierdzi, że obliczenia, za podstawie obliczeń tego, co wskazały sejsmografy, to nie mógł być wybuch jądrowy. Podobno. Ale jeżeli nie, to co? Do dziś tego nie wiadomo. Do dziś nie wiadomo, co wybuchło 28 maja 1993 roku w nocy nad australijską pustynią, czy może po prostu na pustyni. Pyta się na czacie Piotr, czy w Australii można jeszcze liczyć na znalezienie swojego miejsca i odrobinę wolności. Myślę, że tak. Myślę, że można. No i zasada jest taka jak zawsze. Im dalej od dużych miast, tym więcej wolności. Im dalej od centrum Sydney i centrum Melbourne, tym można chyba bardziej żyć po swojemu. Ja dlatego wolę mieszkać w małym miasteczku, bo Canberra jest w sumie małym miastem, 500 000 ludzi, które nie czuć jest wielkim miastem. Wielkie miasto, takie naprawdę duże, które ma 5 milionów, chyba trochę by mnie męczyło. Dzwońcie. Ostatnio mam mało telefonów na audycji, co trochę wydaje mi się smutne, także zapraszam Was do dzwonienia. Skype, Nocne Radio. Pamiętajcie też, że możecie tą audycję sponsorować, nawet pod piołem Patronite'a. Także śmiało. Zawsze możecie wysłać 3 złote, na przykład, jeżeli mieszkacie gdzieś, nie wiem, na przykład w brzegu, na brzegu. Zawsze możecie wysłać 3 złote. Tak więc taka historia wydarzyła się na pustyni australijskiej. Wiecie, na pustyni w Australii występuje też zjawisko, które też jest bardzo tajemnicze, o którym ja w sumie niewiele wiem, nigdy go nie zaobserwowałem, ale mówią o nim jeszcze aborygeni z bardzo, bardzo dawna. Mówią też o nim Europejczycy, czy potomkowie Europejczyków, którzy mieszkają w Australii, którzy mieszkają gdzieś na takich odległych miejscach. Chodzi o Minmin Lights. Minmin. Mamy telefon. Halo, cześć potrzeba.
No witam serdecznie. Jak się mówi ciekawie, no to problem jest taki, że nikt nie będzie dzwonił, żeby nie przerywać i wiesz, to zacznij się przyzwyczajać. Jeżeli zaczniesz gadać głupoty, będzie ci się nie chciało, to wtedy możesz liczyć na dużo więcej telefonów.
No tak liczyłem, że to może właśnie o to chodzi. Tak też miałem nadzieję, że to dlatego, że zdarza mi się mówić ciekawie.
Tak, ale wiesz co, akurat nie słyszałem nigdy wcześniej o tym wątku Om Shinrikyo, które swoją drogą było pierwszym odcinkiem bez litości, omówienie zamachu w tokijskim metrze. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o samą charakterystykę sekty Om Shinrikyo, nie pamiętam już dokładnie w jaki sposób mi się to udało, ale bardzo, bardzo dobrze zainwestowali w ludzi nauki, dzięki czemu właśnie mieli dostęp do własnych chemików, do własnych fizyków, do własnego think tanku, można powiedzieć, który pozwalał im na działanie w skrytości i przygotowywanie choćby tego sarinu, tak, który był regularnie przez nich wykorzystywany.
Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
Maharaja z brzegu. taki, powiedzmy...
3 złote.
Zwykła sekta, prawda, nagle produkuje sarin, który jest bardzo trudny. Który jest bardzo trudny do wyprodukowania, ale to, myślę, jest część właśnie tych problemów, które są w Japonii, że ludzie, którzy są naukowcami, dobrze wykształceni i tak dalej, którzy no, mogą na przykład zbudować sarin czy bombę atomową, nagle bawią się w takie bzdury, prawda? Z jakiegoś powodu coś w tym społeczeństwie idzie nie tak. Ale masz rację, to chyba jest najbardziej rozwinięta, czy była. Ciężko mi powiedzieć, różne znalazłem źródła w internecie. Jest to taka sekta, która do dzisiaj nie wiadomo, czy działa, ale mieli rzeczywiście, byli niesamowici pod tym względem, pod kątem tego, jakich ludzi rekrutowali.
Znaczy działa, przynajmniej na te 2 czy 3 lata temu, kiedy ten temat sobie bardziej ogarniałem. Na pewno to było jeszcze przed egzekucją. Natomiast tutaj taka mała korekta, z tego co pamiętam, to wynika to z natury japońskiego prawa, że jeżeli siedzisz w celi śmierci, to nigdy nie wiesz, kiedy ten wyrok zostanie wykonany, kiedy zostanie on wykonany. Wobec czego też taka dodatkowa kara w postaci elementu zaskoczenia, że sobie żyjesz, aż tu nagle przychodzi smutny pan, dzień dobry, to jest dzisiaj, okej.
Okay. No, a to jest to przerażające, nie? Jak tak sobie o tym pomyślisz?
No, takie wiesz, w jaki sposób można ubarwić jeszcze bardziej karę śmierci? To jest... No, ale to, jak słusznie zauważyłeś, to jest Japonia.
Tak. A ty, powiedz, czy ciebie kiedyś podciąga... Wiem, że ty jesteś trochę fanem anime, ale pociągała cię kiedyś japońska kultura? Japońskie społeczeństwo?
Wiesz co, cały czas mnie pociąga, bo tak trochę traktuję to jako, nie wiem, jako wyizolowaną wyspę kosmitów, która stworzyła sobie swoją własną kulturę, która wręcz od lat robiła rzeczy, można by powiedzieć, bardzo po swojemu, jeszcze no, tym bardziej po II wojnie światowej, gdzie no, niezbyt dobrze zainwestowali w swoich sojuszników. I też musieli się z tego powodu dźwignąć. Tak trochę jak nie wiem, jak ciekawostkę, jako plemię właśnie żyjące na autonomicznej wyspie z bardzo ciekawą historią, bardzo ciekawym językiem, bardzo fascynującym pismem. I no, być może właśnie, bo no, jako człowiek, który dzisiaj mieszka w Australii, a kawałek świata zwiedził, jednak dostrzegasz na pewno to, że te nasze kultury się bardzo mimo wszystko przenikają, tak? I jeżeli sobie, nie wiem, spojrzymy bardziej na wschód Europy, tak? No to widzimy jakieś nasze słowiańskie korzenie. Jeżeli sobie spojrzymy bardziej na zachód, to widzimy inne wpływy, ale jesteśmy mniej więcej, wiesz, mniej więcej na tej samej wycieczce i możemy się między sobą dogadać. Natomiast wkraczając do Japonii, o matko, to jest wszystko po prostu, prawie, no, to może wszystko inaczej, to za dużo powiedziane, ale jest nie wiem, jest coś dziwnego, jest właśnie jakiś taki...
Północ dla południa, buźka
tak
mrugająca
jakby, wiesz,
okiem.
Zamknąć na wpływy kulturowe 8
złotych.
I pozwolić wyewoluować
pozdrowienia
tym wszystkim kulturom,
z krainy nocy polarnej.
Które są zgromadzone no, choćby w zachodniej Europie, choćby, dajmy na to, w Stanach Zjednoczonych czy Australii.
Tak, to czuć,
jest dużo bardziej widoczna.
Czuć, że to nie jest zachodnia kultura, to znaczy to jest z jednej strony jakaś taka azjatycka kultura zmieszana z Zachodem, ale jak ja byłem w Japonii, to czułem, że tam jest po prostu inaczej. Rzeczy, które ci ludzie robią, którzy ci ludzie lubią, które ich kręcą, te neony, które są w Tokio, ta ilość kolorów, ilość takich wizualnych wrażeń, wizualnych bodźców, dla mnie była za duża, chociaż ja się tego nie boję, ale już po, powiedzmy, godzinie patrzenia na Tokio ja miałem oczopląs dosłownie, a dla nich to jest normalne i oni to bardzo lubią. Ale z drugiej strony zauważyłem, że Japończycy, którzy przyjeżdżają na przykład do Australii, bardzo dobrze się integrują. Chętnie się integrują ze społeczeństwem i chętniej, wydaje mi się, niż Chińczycy. Nie wiem, czy to dlatego, że po II wojnie światowej Japonia była tak no uzachodniona, szukam angielskiego słowa, zwesternizowana, ale naprawdę dobrze się integrują. Podobno też w Stanach Zjednoczonych Japończycy są świetnie zintegrowani. No, słynny Michio Kaku, prawda, który jest Japończykiem. Tak więc to jest bardzo ciekawe. Kiedyś była taka rozmowa, którą prowadził agent Tomasz z Otoką Frąckiewiczem. I oni mówili trochę o Japonii, że Japończycy mają w sobie tyle pokory, że nie obrażają się na wygranych, na zwycięzców, tylko odrabiają lekcje i mówią, zobaczymy, skoro my jesteśmy dobrzy i ktoś z nami wygrał, na przykład Amerykanie w czasie II wojny, no to oni muszą być cholernie dobrzy. To zobaczmy, co oni takiego zrobili w swoim społeczeństwie, co oni takiego zrobili, że z nami wygrali wojnę. Bardzo mi się to podejście podoba.
To też właśnie zawsze powtarzam, że zamiast narzekać, że nie wiem, czy jakiemuś krajowi, czy innej nacji się bardziej udało i zamiast narzekać, to właśnie przyjrzyjmy się i zobaczmy, przeanalizujmy, w czym są lepsi, żeby się czegoś od nich nauczyć, tak?
Tak, ale, to, wiesz, jak się to mówi czasami, przepraszam, nie chcę, żeby tu, broń Boże, jakaś ojkofobia ze mnie wychodziła, ale jak się czasami to mówi w Polsce, to ludzie otwierają gęby ze zdziwieniem, mówią, no w sumie tak, rzeczywiście, ale jednak nie jest to chyba w naszej polskim sercu, to chyba nie do końca leży, że żeby na przykład, no dobrze, to zobaczmy, dlaczego po II wojnie Niemcy wyszli na tym lepiej ekonomicznie, zobaczmy, co oni takiego zrobili i skopiujmy parę rozwiązań. I nawet ja mam przed tym, który sobie to, wydaje mi się, zdaje sobie z tego sprawę, ja mam przed tym opory, a nasze takie społeczeństwo en masse, myślę, że w Polsce ma przed tym opory.
Myślę, że tutaj bardzo ciekawy wątek poruszyłeś ze względu na to, że ten opór zasadniczo bierze się z tego, że chcemy zachować swoją tożsamość jako narodu, jako jakąś tożsamość czy to kulturową, czy właśnie tożsamość narodową, gdzie z drugiej strony patrząc na Japończyków, oni nie muszą w żaden sposób, nie wiem, za przeproszeniem branzlować się do swojego patriotyzmu, tylko swoim charakterem, swoim sposobem bycia, swoim sposobem, nie wiem, nawet mówienia i doboru słów w rozmowie z kimś z zewnątrz, jednak no, w dalszym jesteś w stanie zauważyć, że to jest Japończyk, tak? Więc ta kultura bardziej jest, no, jak to lubię mówić, noszona w sercu, a nie na koszulce, tak?
Tak, zdecydowanie. No i Japończycy sobie wyrobili niesamowitą markę. Jak widzisz jakikolwiek sprzęt wyprodukowany w Japonii, no to jest zdecydowanie, jeżeli porównasz ten sprzęt, sam napis wyprodukowano w Japonii z napisem wyprodukowano na Słowacji, we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w Brazylii, to ja mam instynktownie, że to, co jest z Japonii, musi być najlepsze. Chociaż to nie musi być prawda, ale sama marka tak na mnie działa. To jest z Japonii, to jest dobre.
No być może to trochę też siedzi u nas w głowach, ale wracając do tego, do tego sejsmicznego zdarzenia. W jaki sposób, bo tak się zastanawiam, bo mówimy tutaj o 2 kilotonach, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, to mniej więcej wyliczyli, tak, że to były 2 kilotony. Znaczy, gdyby to był ładunek wybuchowy w tamtym miejscu, to musiałby mieć moc 2000 ton trotylu, żeby taką falę wywołać. Mm-hmm. To jest tak mniej, bo Hiroshima to było 10 kiloton, z tego co pamiętam, mniej więcej.
No tak, i tutaj się zastanawiam, tutaj musiałbym otworzyć parę książek i sobie policzyć, czy w ogóle istnieje możliwość zrobienia tak, powiedzmy, słabego ładunku. Bardzo mnie zadziwiło, kiedy powiedziałeś, że nie ma żadnego śladu w postaci, nie wiem, krateru, czy w postaci jakichś śladów geologicznych, gdzie, nie wiem, jakimś lidarem spokojnie możemy takie rzeczy znaleźć. I trochę właśnie mi się nie dodaje, że nic z tego nie zostało. Tym bardziej, że mówimy przecież, nie mówimy o XVIII wieku, tylko o latach, tak szczerze mówiąc, współczesnych.
Dokładnie tak. I znaczy, wracając do tej, czy można zrobić taki mały ładunek? Można na pewno, też to sprawdziłem, są takie bomby atomowe walizkowe, tak zwana taktyczna broń jądrowa. Ona może mieć moc nawet tylko jednej kilotony. Taki ładunek jądrowy można dosłownie wystrzelić jak amunicję z artylerii naziemnej. Ona przeleci na przykład 20 km i wybuchnie z mocą 1 kilotony. Także takie coś istnieje. Amerykanie mają na pewno taką amunicję jądrową. Także jest to możliwe. Natomiast tu jest taka ciekawostka. W pewnym momencie zaczyna się ta historia trochę rozmywać, bo człowiek, który był znawcą kraterów, specjalista od szukania kraterów w zachodniej Australii, miał zostać wynajęty do tego, żeby poszukać, zobaczyć, co się stało. W tajemniczych okolicznościach zginął w wypadku samochodowym tuż przed tym, jak miał podjąć się tej sprawy. Ja teraz, przepraszam, nie pamiętam, nie zapisałem, jak on się nazywał. Ale jak często w takich historiach, nagle w pewnym momencie ludzie kluczowi zaczynają znikać. Zaczynają ginąć.
A to właśnie jest osobna kwestia związana z Shinrikyo ze względu na to, że mieli wpływy nie tylko i wyłącznie w środowisku, w półświatku naukowym, ale również w półświatku politycznym, a od polityki do policji jest całkiem blisko. Więc no być może tak.
Ta cała historia to jest trochę szuranie, dlatego że mamy niewiele danych. Mamy tylko to, że coś walnęło w tamtej farmie, coś dużego i nie wiemy do dzisiaj, co to było. I wiemy na pewno, że oni próbowali szukać uranu, no i że próbowali budować broń masowego rażenia. Jak się, jak się połączy te kropki...
No to mamy trzy rzeczy, czyli o trzy rzeczy więcej niż ma zwykła taka standardowa szurska teoria.
Dokładnie
trzy twarde,
tak.
Trzy twarde fakty, tylko że jeżeli szukali uranu, to sam proces wzbogacania uranu, czy nawet zrobienia z niego plutonu, bo nie wiem jak wygląda, czy da się w ogóle przeprowadzić, zbudować bombę atomową tylko i wyłącznie z uranu. To jest potężna inwestycja, gdzie faktycznie kasę oczywiście mieli, bo tak działają sekty. Zresztą sama koncepcja jakiejś osobnej farmy to też jest taka, można powiedzieć, na takiej czekliście sekt, tak? Że to się zawsze musi znaleźć. Musi się znaleźć jakiś taki odosobniony punkt geograficzny, gdzie nie będzie zasięgu telefonu, komputera czy czegokolwiek innego, czy możliwości skontaktowania się z kimkolwiek innym, tylko od samego wydobycia uranu, co już jest bardzo kosztowne. Myślę, kurde, nie, to akurat mi się nie dodaje. Ze względu na to, że proces od wygrzebania tego uranu z ziemi do zrobienia materiału, do zrobienia materiału rozszczepialnego w takiej czystości, która miałaby sens, no to jest, mi się wydaje, trochę za dużo, jeżeli chodzi o prywatne możliwości.
No, mi też to wydaje się dziwne. Szczególnie, że to by było zrobione w bardzo krótkim czasie, bo to się stało niedługo po tym, jak ta sekta kupiła tą ziemię, tą farmę. Być może chodziło o coś innego. Być może chcieli przetestować inną eksplozję. A może inaczej. A może było tak, że to był ładunek konwencjonalny, bardzo duży, który udało im się zgromadzić. I to był test, jak zareaguje państwo australijskie, gdy takie coś odpalimy na naszej farmie. I zobaczymy, co się stanie, prawda? Takie coś sprawdzić. Tak samo jak rosyjskie samoloty wlatują blisko przestrzeni powietrznej, żeby zobaczyć, jak reagują państwa natowskie na takie zdarzenia, prawda? To mogłoby już bardziej mieć sens, z perspektywą tego, żeby zbudować jakąś niedużą, małą bombę w przestrzeni, powiedzmy, dekady.
Ale brzytwa Okhama mi tutaj podpowiada jednak, że to raczej byłby wypadek przy tworzeniu czegoś takiego, tak? Ze względu na to, że jakikolwiek proces, choćby właśnie wytwarzania sarinu, czy produkcji amfetaminy, czy czegokolwiek, to też jeżeli się biorą za to amatorzy, to się może zwyczajnie bardzo źle skończyć.
Oj,
i
tak.
Bardziej bym się tutaj doszukiwał tego, że zadbano dostatecznie o zabezpieczenia, o jakieś takie, których nie dotyka naukowiec, którymi bardziej się zajmuje, czy to wojsko, czy to budownicy danego obiektu, więc bardziej myślę, że to mógł być wypadek.
Też o tym myślałem, a jest z nami Radosław. Halo, halo, cześć Radosław.
Cześć. Siemanko. A mam taką koncepcję, czy mogła być to na przykład brudna bomba? Czyli taka bardzo bombka z uranem, z bardzo zubożałym, takim niezdolnym do samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej.
Znaczy to by było widoczne, gdybyśmy się tam przeszli z licznikami Geigera i to przez długi czas by zostało i by było wykrywalne. No, ze względu
nawet
na to,
takich śladów nie ma, bo przepraszam, włączyłem się w trakcie audycji, nie słyszałem wszystkiego. Nawet nie ma śladów radioaktywności, tak?
Tego do końca nie wiemy, dlatego że ta nic nie wiadomo o tym, żeby ktoś to pojechał i pomierzył. Tylko, że brudna bomba, z tego co ja wiem, polega na tym, że materiał promieniotwórczy umieszcza się ze zwykłą bombą. Po prostu ta zwykła bomba rozrzuca ten materiał promieniotwórczy po jakimś dużym obszarze, prawda? Ale 2 kilotony to by znaczyło, że mamy kolosalną ilość ton trotylu, prawda? No, zatem rozrzucić coś takiego gdzieś na pustyni.
No raczej to nie było 2 kilotony czystego trotylu, tylko skoro mówisz, że to są ludzie posiadający jakąś wiedzę tajemną, więc mogli udoskonalić w jakiś sposób tą brudną bombę, czyniąc ją takim, nie wiem, ułomnym ładunkiem jądrowym.
No, być może tak było.
Na przykład, nie wiem, do połowy wartości oczekiwanej w przypadku, nie wiem, stricte takiej typowej militarnej bomby jądrowej.
No nie do końca, ze względu na to, że brudna bomba to jest tak naprawdę coś, jakbyś wrzucił granat do szambiarki i obrzucił zawartością szambiarki i całe otoczenie, więc jeżeli byśmy zwiększyli moc tego ładunku, to zwyczajnie ten opad radioaktywny by się rozprzestrzenił po większym terenie, no być może z jakimś tam mniejszym wpływem, z mniejszą mocą, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj brudna bomba była w ogóle w tym równaniu.
Znaczy, no tak, to wyszedłem z koncepcją brudnej bomby, ale obaliliście ją całkiem szybko, więc może to jednak był jakiś taki semi ładunek nuklearny. No powiedzmy, to były osoby posiadające wiedzę, ale może nie do końca posiadające sprzęt ku temu potrzebny i wzbogacili na przykład ten uran tylko w takim stopniu, w jakim byli zdolni. To się skończyło na przykład na tych 2 kilotonach, a nie 10 czy megatonach, tak?
Wydaje mi się, że przede wszystkim no, nie trzeba tego materiału rozszczepialnego wykopywać i go samodzielnie tutaj rozwirówkować i wzbogacać. Można gdzieś na czarnym rynku to na pewno kupić, tym bardziej, że mówimy o osobach, które miały wpływy polityczne, które miały wpływy wręcz dyplomatyczne. Tam nie wiem, ktoś z okolic premiera Japonii bodajże też był umoczony właśnie w okolicach tego zamachu z 95 w tokijskim metrze, także myślę, że spokojnie, o ile wydaje mi się, że hipotezę, że zrobili sobie kopalnię uranu, możemy włożyć między bajki, to kupienie materiału rozszczepialnego nawet w postaci plutonu aż tak trudne nie jest. A historia oczywiście zna przypadki nieostrożnego obchodzenia się z plutonem. Co prawda do wybuchu, z tego co wiem, nigdy nie doszło, ale bardzo, no, tak trochę praca sapera. Kiepskie porównanie, bo mówimy tutaj o pracy nad bombą, więc...
ale łatwo to spieprzyć. Brane pod uwagę jakieś tam, nie wiem, samozapłony, bo wiem, że na przykład są hipotezy takich starożytnych, samonapędzających się naturalnych reaktorów jądrowych, występujących chyba w Afryce, już nie pamiętam, w jakim państwie, w Kongu, czy gdzieś tam gdzieś w środkowej Afryce, w każdym bądź razie.
No, to nie słyszałem.
Też w pewnym momencie potrafiły eksplodować, ponieważ gotowały parę. Wiadomo, reakcja rozszczepienia wydziela energię, która gotuje wodę. I ta woda pod dużym ciśnieniem kumuluje się pod ziemią w jakiejś jaskini, grocie skalnej, po czym eksploduje.
No ciekawe, tylko że tam, też co, tam nie było reaktora, chyba, najprawdopodobniej, nic o tym nie wiemy, żeby...
Ale to naturalny reaktor, naturalny, samoczynnie powstał. Taka jest hipoteza, przynajmniej tego miejsca w Afryce, o którym mówię. Nie pamiętam nazwy już.
A wiecie, że sobie tutaj poklikałem i znalazłem jeden papier bodajże z roku 2018. Swoją drogą Sci-Hub TV teraz jest na Sci-Hub SE. Jakby ktoś szukał i się zdziwił, że strona nie działa. I mamy twarde dowody na to, że Om Shinrikyo na początku lat 90. miało swoją historię z pozyskiwaniem materiałów rozszczepialnych z reaktora w Kinshasie.
W Kinshasie? Ha, a to trafiłeś z mora, nieźle.
To jest reaktor, bo nie wiem, czy to się znajduje, ten Kinshas.
W Afryce. Z
Kinshasa. W Afryce, no. No ciekawe, tylko nie wiem, jak się nazywał tamten, na pewno jakim czas, bo to podejrzewam, że to jest jakiś komercyjny reaktor, tak? Z RPA gdzieś pewnie.
Ja tutaj wrzucę link Jackowi na Skype'ie do tego papiera, bo mi YouTube pewnie usunie, jeżeli wrzucę linka. Także jeżeli ktoś byłby bardziej zainteresowany.
Dzięki wielkie. A może go wkleję pod audycję, spróbuję, może to wejdzie. Ale zobaczcie, jaka to była potężna organizacja w sumie, założona przez na wpół niewidomego gościa, który próbował łączyć jogę gdzieś z jakimś chrześcijaństwem, a nagle się okazuje, że mają możliwości, no jak prawie małe mocarstwo. Kombinują z materiałami rozszczepialnymi, z gazem bojowym. Naprawdę jest to przerażające dla mnie.
Okej, ja też chciałem wtrącić, tylko tak od siebie dwie takie drobnostki i też uciekł. Dzięki za tyle.
Dzięki wielkie. Dzięki, Zmora.
Okej.
Zmora tu chciał mnie zmylić. Dzwonił z SMS. Zmora to z prywatnego telefonu. No, to jest ciekawe. A poza tym, no, oni mieli spore wpływy w Rosji, sporo wyznawców w Rosji, a z tego, co ja słyszałem, w Rosji po upadku Związku Radzieckiego, jeżeli się miało dobre kontakty, to można było kupić broń, żeby kupić materiały rozszczepialne. Podobno Al-Kaida próbowała w ten sposób coś zdobyć i coś odpalić.
No właśnie tak sobie klikam po tym papierze i są pewne doniesienia, że udało im się wręcz pozyskać gotową głowicę poprzez Rosję za $15 milionów bodajże. Gdzieś tu było. chociaż niby jest to nazwane, że it's highly unlikely. Nie, to sobie jeszcze muszę poczytać. Dobra, to ja się zawijam dłużej, też nie przeszkadzam, może ktoś jeszcze wpadnie. Na razie, trzymaj się, dzięki za audycyjkę.
Dzięki wielkie, dzięki. Dzięki potrzeba, cześć. No jak widzicie, jest sporo hipotez, jest kilka pytań, na które nie mam odpowiedzi. No i mam takie wrażenie, że nie wiemy, co się stało, ale że są ludzie, którzy wiedzą gdzieś tam wyżej w rządzie, a my nic o tym nie wiemy. Nawiasem mówiąc, zachodnia Australia jest rządzona aktualnie przez partię laburzystów i premier zachodniej Australii dzisiaj dosłownie znowu wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się z Nowej Południowej Walii, z tego stanu, w którym jest Sydney, ze względu na to, że znowu pojawiło się gdzieś na plaży 30 przypadków koronawirusa. Także z Nowej Południowej Walii już się do zachodniej Australii nie wjedzie bez pozwolenia. Znowu mamy pierwsze ograniczenie w przemieszczaniu się po Australii. No, na szczęście ja, chociaż jestem otoczony przez Nową Południową Walię, to mieszkam w terytorium stołecznym, więc wszędzie jeszcze mogę wjechać. A jak będą, tak jak mówiłem, jak będą wyglądały w tym roku moje ferie, to zobaczymy. Pisze na czacie Grzesiek od pizzy, że skoro Australia siedzi na węglu, i to prawda, bo siedzi na węglu, to musi tam być też dużo metanu. Być może, rzeczywiście taka eksplozja metanu jest jak najbardziej możliwa. Te światła Minmin Lights, o których mówiłem, czyli dziwne światła, które ludzie widzą na pustyni, w określonych miejscach, o których donoszą jeszcze aborygeni. Aborygeni wierzyli, że te dziwne światła na pustyni to duchy przodków, które gdzieś się przemieszczają nad pustynią. To być są takie teorie, że te Minmin Lights to są właśnie eksplozje metanu. Halo, halo, cześć Grzesiu.
Cześć, cześć Jacku, skoro mnie cytujesz, to pomyślałem, że zadzwonię na chwilkę.
Jasne, bardzo mi miło.
No to kontynuuj z tym metanem. Też było brane pod uwagę takie rozwiązanie tego dużego wybuchu?
Tak, rzeczywiście spotkałem się z tym, że to po prostu wybuchł metan, który... No, czasami to się zdarza, prawda, że metan jest gdzieś tam się produkuje pod ziemią i dostanie się, połączy się z powietrzem i wybuchnie. No i wystarczy jedna jakaś piorun, który to zapali i mamy wielką eksplozję. Ale znowu zostawiłoby to jakieś ślady, a tych śladów nigdzie nie odnaleziono. Jedna z teorii z tym, co się stało nad Syberią na początku XX wieku, że tak naprawdę wybuchł metan, a nie uderzył meteoryt w Syberię. Były takie teorie, rzeczywiście.
A te wszystkie drzewa powalone, przecież to były jakieś setki hektarów, jak nie tysiące. To
ciekawe. Tak, tak. I są takie teorie, że to wszystko to po prostu jeden wielki metan. Dlatego, że te drzewa, one były wywalone na takim obszarze o specyficznym kształcie. I była teoria, że po prostu tam na tych bagnach Syberii, a to przecież no, na bagnach zawsze się produkuje metan, w pewnym momencie pojawia się taki wielki bąbel metanu, który eksplodował.
Ciekawe właśnie, czy w jakimś mikrotrzęsieniu nie zrobiła się taka duża grota i tam przez lata, czy nawet setki, tysiące lat zbierał się metan i nagle zrobiło wielki boom.
No, być może tak było, ale wiesz, to jest po prostu, mamy trochę za dużo dziwnych zbiegów okoliczności, nie wiem, czy się zgodzisz. Nagle tajemnicza sekta, która zdecydowanie ma skłonności do mordowania ludzi, wykupuje miejsce i nagle w tamtym miejscu pojawia się taka eksplozja. No, oczywiście taki przypadek jest możliwy, ale jak to mówią anglosasi, highly unlikely, że to po prostu przypadek. Tak przynajmniej mi się wydaje.
No tak, tu jest motyw jak najbardziej. No i też miałby dużą motywację rząd, nie tylko australijski, ale też ogólno tam, nie wiem, pod jaką kuratelą jest Australia, pod Stanami Zjednoczonymi, czy tam się przytula do Chińczyków, czy coś, ale chyba nikomu by nie było zabawnie, gdyby okazało się, że w prywatne ręce jakiejś sekty wpadła broń masowego rażenia.
Dokładnie, szczególnie, że Australia jest...
Dlatego mogli to uciszyć. No.
Dokładnie, no wyobraź sobie taką sytuację, że jakiś premier przyznaje, że proszę Państwa, przykro nam to stwierdzić, ale na terenie naszego kraju pewna banda świrów konstruowała sobie bombę atomową, a my tego nawet nie zauważyliśmy. No, prawdopodobnie podałoby się do dymisji.
A to już nawet nie chodzi o jedną głowę, czy tam dwie tylko, no, no ogólnie cały wywiad, kontrwywiad, czyli jak to jest tam zorganizowane, by mocno leżało i kwiczało.
Dokładnie, no to jest jedno z podstawowych zadań, prawda, żeby kontrwywiadu, czy w ogóle służb specjalnych, żeby terroryści nie budowali bomby jądrowej gdzieś w garażu.
Tak, potem by było wszystkie sekty świata do Australii, to można bomby atomowe rozpierdalać na pustyni, nikt się nie ma problemu, nie to co w Stanach, że taka inwigilacja. Panie, czy
zaczęło się to od Brytyjczyków. Brytyjczycy swoją broń jądrową testowali na pustyni australijskiej jeszcze w latach 50. W końcu Australia powiedziała nie. Ale tak, pierwsze eksplozje brytyjskiej bomby jądrowej były właśnie tutaj.
No proszę, to nie
na australijskiej tego. Pustyni. Tak, no Australia długo się zastanawiała, czy sama nie spróbować zrobić bomby atomową i uważana jest za kraj, który ma możliwość stworzenia broni jądrowej. W Australii to jest to dosyć dziwne, bo Australia siedzi na węglu, ale siedzi też na uranie. I w Australii nie ma ani jednej elektrowni atomowej, dlatego że w pewnym momencie społeczeństwo powiedziało nie w jednym z referendów i że Australia ma być krajem bez broni jądrowej i bez elektrowni atomowych, co jest dosyć dziwne moim zdaniem, biorąc pod uwagę ilość uranu. Tak naprawdę największe rezerwy uranu na świecie są w Australii.
No widzisz, co kraj to obyczaj, to jest dziwne właśnie, że Japonia, która ma buduje chyba, niedawno słyszałem, że ze 7 nowych bloków węglowych wybudowali. I co jest najlepsze, nie mają nawet grama węgla, nie mają złoża węgla, które by opłacało się wydobywać. Może jakieś tam śladowe ilości mają, ale to jest raczej żart niż inwestycja, więc oni importują i mimo wszystko im się opłaca. Tak, mimo tego szaleństwa ekologicznego dalej inwestują w elektrownie węglowe, a Australia nie.
To znaczy, elektrownie węglowe u nas są, ale nie ma atomowych. Są. Tak, tak, nie ma atomowych. Natomiast węglowe są jak najbardziej.
Tak, to wiem.
Ale węglowe są jak najbardziej. No i węgiel w Australii jest dosyć tani, dlatego że węgiel w Australii można zbierać odkrywkowo. Wystarczy odsunąć warstwę ziemi z góry i już mamy dostęp do węgla.
A nie mają tak, że wygaszają te elektrownie? Cały czas ten program trwa i będzie trwał, tak? To mi się coś...
Węglowy? Tak, nie, jak najbardziej będzie trwał, no bo skoro nie mamy elektrowni jądrowych, no to mamy elektrownię wodną, czy kilka elektrowni wodnych, ale one absolutnie nie wystarczą na cały kraj. No więc pozostają tylko elektrownie wiatrowe, których jest niewiele wokół Australii i elektrownie takie właśnie na węgiel. Także Australia, jeżeli chodzi o elektryczność, to węglem stoi.
Faktycznie, to coś mi się pomyliło. Taki duży obszar, niska gęstość zaludnienia, więc to nie jest tak, że komuś dym jak w Bełchatowie.
No tak, chociaż zgadza się.
Mamy chyba najnowocześniejszą elektrownię węglową na świecie chyba.
Nie wiem, wiem, że Bełchatów jest największą brunatną Bełchatów jest. No, okay. Ale czy jest najnowocześniejszy?
A chciałem zapytać jeszcze, nie znam się na elektrowniach, chciałem zapytać o sekty, czy to jest taki ewenement, ta sekta, czy Australia cierpi na właśnie takich wariatów, którzy tam przyjeżdżają i chcą zakładać sektę. Czemu o to pytam, bo w Kalifornii jest bardzo dużo sekt. Niedawno oglądałem 4-godzinny dokument podzielony na odcinki o sekcie Alamo. Nie wiem, czy
nie słyszałem o nich. Co to jest za sekta? Opowiedz trochę o nich.
To trwa do dzisiaj. Powstała w latach, na początku lat 70. bodajże, gdzie pewna kobieta z dużą charyzmą, ale bez pieniędzy spotkała w kościele, w barze koło kościoła kolesia, który był oszustem zawodowym. I ta kobieta myślała, że on ma kasę i mu opowiadała różne rzeczy niestworzone. Ten facet myślał, że ona jest tak ładnie ubrana, że wygadana, że jest z wyższych sfer. I też chciał ją jakoś oszukać. Jak się spokapowali, po prostu dogadali się. Doszli do wniosku, że mają usposobienie podobne bardzo i że mogą coś tam zdziałać. Z czasem się zakochali, pobrali i właśnie ta kobieta, jak miała mało pieniędzy, wchodziła do różnych kościołów i bardzo obficie modliła się, śpiewała, tak, z tymi chórami gospel i po prostu umiała porywać tłumy. No to tak sobie to rozegrali, że zaczęli budować swój kościół, po co u kogoś występować. No i razem z tym Alamo, ta kobieta, to wypadło mi.
Ciekawe, ale nigdy o tej sekcie nie słyszałem. Z takich sekt amerykańskich, no to teraz to chyba nawet nie jest sekta, tylko oficjalnie są religią, to są scjentolodzy, którzy są zabronieni w niektórych krajach, a w Sydney na przykład mają całkiem spory budynek w samym centrum. Należy on do scjentologów. Nie wiem, czy słyszałeś o scjentologach.
Tak, tak. To jest specyficzna, taka bardzo hermetyczna i bogata chyba sekta. I chyba nie parają się jakimś... Znaczy uważają na to, żeby z prawem nie być na bakier chyba, tak? Bo to chyba nic nielegalnego de facto nie robią.
Tak, tak, ja nie słyszałem.
Chociaż sprytni w tym.
No, są... Bodajże Niemcy zabronili działalności scjentologów na swoim terenie. Australijczycy nie zabronili, więc myślę, że to też jest kontrowersyjna organizacja, takich nazwijmy. Sporo gwiazd filmowych do nich należy. Bodajże Tom Cruise jest scjentologiem, prawda? Nie jestem pewny, czy Travolta też nie jest.
Oni dużo nagrywają i potem szantażują tymi nagraniami.
Tego nie wiem, być może tak jest. No, chyba są oficjalnie zarejestrowani jako religia. Tak słyszałem.
Czemu nie? No tak wracając do tej sekty, Tony Alano i Susan Alamo. Alamo i Susan Alamo właśnie założyli tą sektę, byli pod... Mieli zdolność do, jak to sekciarze, do zjednowania sobie ludzi. Ci ludzie pracowali dla nich za darmo. Bez żadnego. Spali tam w jednym domu, potem udało im się zabrać kasę z tej pracy niewolniczej na drugi, trzeci, czwarty, więc założyli sobie, kupili farmę, założyli różne tam, no coraz bardziej się to rozwijało jak sekta. I to jest ciekawe, że to nie jest sekta właśnie z lat tam 60., gdzie takie mało pojęcie było. Ona trwała równo do niedawna. Ten koleś został skazany. Już nie powiem wam za co, to polecam poczytać albo oglądnąć dokument na CDA jest. Wyślę na Discorda link cały.
Ciekawe bardzo. Ciekawe. No, ja myślę, że problem z sektami zawsze się pojawia tam, gdzie, tak przynajmniej z moich obserwacji, gdzie ludzie z jednej strony są dość bogatym społeczeństwem, a z drugiej strony mają pewną pustkę w życiu. To znaczy są jakieś problemy z tym, że sporo jest rozpadniętych rodzin, sporo jest ludzi, którzy poszukują jakichś duchowych przemian, czy duchowych takich w ogóle jakichś doświadczeń, i nagle się pojawia jakiś guru, który im to wszystko daje, prawda? Nagle się okazuje, że ci ludzie się przy tym człowieku spełniają. No a ponieważ on im dał taką strawę duchową, tak to nazwijmy górnolotnie, to zaczynają mu ufać i zaczynają mu ufać w pewnym momencie bezgranicznie i on ich namawia do tego, żeby przepisali na niego swój majątek, a czasami nawet udaje mu się namówić do tego, żeby zabijali innych ludzi, no jak sekta Mansona, prawda, czy ta sekta Najwyższa Prawda. Dlatego to jest takie niebezpieczne, bo jednak uczucia, ludzie się bardzo uzależniają od uczuć. Mówi się, że to kobiety się uzależniają od uczuć, ale to chyba nieprawda. Myślę, że mężczyźni też. I w ten sposób zaczynają działać sekty.
Tak, tak. Co jest ciekawe, bo sekta Mansona to jest taki sezonowy wariacik w porównaniu do tej sekty, bo tam dwa pokolenia ludzi się urodziło po prostu. Ludzie się urodzili, nie znali innego świata, tylko sekta. Byli odcięci od świata zewnętrznego i ci ludzie urodzili następnych ludzi, więc następne dzieci, więc one już były 100% w tym środowisku wychowane i równo z internetem, tak, bo ona do niedawna, ponoć jeszcze działa ta sekta, ale do niedawna tak z pełną pompą działała. No, ludzie dawali swoje dzieci na, wszyscy patrzyli jak dzieci biją taką deską, taką kawałkiem grubej dechy, tak?
No, przerażające to jest w takim razie.
Mieli tak powiedziane, że jak oni odkryją, że ktoś ma jakąś litość, że słabiej uderzył, tak? To w ogóle straci szacunek w ich oczach, tak? Że niezgodny Jezusa, bo te demony trzeba tu deską wyrzucić i tak dalej i z całej siły, tak? Kładli. Chce się po prostu przekomarzali w tym, kto mocniej tam będzie te dzieci bił. I matki patrzyły, tak? Tak sobie. Zero mrugnięcia.
Straszne to jest.
Te dzieci w wywiadach opowiadały, bo to jest też ciekawe, bardzo dużo ludzi żyje, tak? No, bo to działo się do niedawna, 2007 czy 2010 roku i opowiadają to. No, są liczni świadkowie i właśnie ta znieczulica i spranie mózgu, kiedy twoja mama nie reaguje, jak ciebie tam maltretują, tylko patrzy, nawet powieka i nie mrugnie.
No zdecydowanie. Ale ja sobie...
Tak, a czemu o tym w ogóle mówię? Bo z Tomi się rozmawialiśmy. On mówił, że faktycznie w Kalifornii jest dużo tego, że ale to sprzyja właśnie temu, że ludzie są bogaci, tak jak powiedziałeś, można łatwo coś tam wyżebrać. Czy, poza tym jest ciepły klimat. Nie trzeba tego dachu nad głową, wystarczy, może być i słońce nie paliło w oczy, ale nie trzeba ogrzewania, jest łatwiej się zaadaptować. Dlatego też ciekawy jestem, czy w Australii spotykałeś się z tematem sekt?
Nie,
często,
szczerze mówiąc, nigdy się z tym nie spotykałem. Nigdy się nie spotykałem z tym, żeby tutaj jakaś sekta działała, ale też, wiesz, ja nie jestem w Australii tak bardzo długo, ale nie, na pewno nie mogę powiedzieć, że tu żadnych sekt nie ma. Ale rzeczywiście żadna sekta mnie nie... jak dotąd nie próbowała zwerbować. Chociaż kiedyś, dawno temu jechałem z lotniska Coolangatta w Queenslandzie z takim facetem, który okazał się bardzo miłym człowiekiem, takim już dziadkiem, można powiedzieć. Okazał się, że z pochodzenia był Niemcem, przyjechał do Australii, jak był nastolatkiem, nie mówiąc mu zupełnie po angielsku. I gdy już podwiózł mnie do mojego hotelu, to nagle dał mi wizytówkę i mówił, że gdybym kiedyś chciał pogadać o Bogu, to żebym do niego zadzwonił. Ale jak się okazało, on po prostu był świadkiem Jehowy. W taki sprytny sposób ludzi werbował. To było jedyne. No, Kościół katolicki bodajże do dzisiaj uznaje chyba świadków Jehowy za sektę, ale no, tutaj są też zdania na ten temat podzielone. A niektórzy... Ale takiej sekty, powiedzmy, twardej jeszcze na szczęście się nie spotkałem. Ale obawiam się, że... No, to, co jest w Kalifornii, może przyjść i tutaj do nas, szczególnie, że dawniej ludzie się duchowo spełniali, no, po prostu w zachodnim świecie dominującą religią było chrześcijaństwo. A jak będzie dalej, jak będzie za 100 lat, czy za 200, tak, czy... zobaczymy.
Właśnie chyba to jednak domena Stanów Zjednoczonych, te sekty. Takie post po protestanckie środowisko sprzyja temu, chyba, nie? Bo to w tych chrześcijańskich bardziej Stanach.
Tak, też tak słyszałem taką teorię, oczywiście. Ale tutaj potrzeba mnie, każe cię podregulować. Mówił, że pomyliłeś tą sekcję z Jimmy Jonesem i z Jonestown, że to tam się takie rzeczy działy.
A nie w sekcie. Nie, nie pomyliłem.
Aha,
no to jest problem. W sekcie Lamo się również działy takie rzeczy, jak bicie dzieci.
To mamy spór potrzeby z Grzesiem. No dobrze, słuchajcie, chciałbym skończyć.
Jasne, no tak, chciałem zapytać, a to mówi, że nie ma, a za bardzo. Rozwinąłem się z pytaniem, wyszła odpowiedź.
Nie, jasne, bardzo fajnie. Dzięki, Grzesiu. To zawsze, zawsze
no
dobrze.
No to ten, do usłyszenia. Ja się przyłączam na odsłuch. Hej.
Dzięki, cześć Grzesiu. Trzymaj się. To był znany i lubiany słuchacz Grzesiek od pizzy. Także takie historie dzieją się u nas też w Australii. Taka australijska tajemnica. Chciałem trochę zmienić temat, wiecie, bo... W Australii zaczęły się ferie, zaczęły się wakacje letnie i moja córeczka skończyła pierwszą klasę. No i nawet poszło dosyć nieźle, bo okazało się, że jest najlepszą w klasie z angielskiego, chociaż przyjechała do Australii, jak miała 5 lat, za bardzo nie mówiąc po angielsku. I przypomniałem sobie swoją szkołę jeszcze z lat, jeszcze z Polski, bo wcześniej w Polsce byłem w podstawówce, liceum i na studiach aż do magisterki. I muszę wam powiedzieć, że chociaż już tyle lat minęło, to w sumie mam złe wspomnienia z moją szkołą. I najgorsze mam wspomnienia właśnie z podstawówką. Ja w podstawówce byłem w niedużym miasteczku na Pomorzu, gdzie były dwie szkoły podstawowe. Ja jeszcze załapałem się na 8-letnią podstawówkę. Po mnie zmieniono to na 6 lat plus gimnazjum, ale pamiętam podstawówkę jako taką ciężką, jako taką bardzo, nawet bym powiedział, jeszcze postkomunistyczną, taką nieprzyjazną dla uczniów. ta moja szkoła podstawowa była w takim budynku tysiąclatki. Tysiąclatka to były, jeżeli ktoś z was nie wie, to były szkoły, które budowało wojsko na tysiąclecie państwa polskiego w latach 60. I te szkoły, taka charakterystyczna sprawa, która się rzadko zdarza w innych szkołach, na przykład miały zlew w każdej klasie. Miały też bardzo szerokie wejście. A wynikało to z tego, że te szkoły miały być przerobione na szpitale polowe w przypadku dużego konfliktu jądrowego z Zachodem. I ja byłem właśnie w takiej jednej tysiąclatce. Pamiętam apele na przykład w szkole, gdzie wyczytywano ludzi po to, żeby ich ukarać. Ja pamiętam, popełniłem takie przestępstwo straszne, że trzymałem się barierki jakiejś nad koło schodów i się bujałem do przodu i do tyłu. I komuś, jakiemuś panu z administracji się to nie spodobało, zapytał, jak się nazywam, i potem wyczytano mnie na takim apelu jako człowieka, który, tu cytuję, skandaliczne zachowanie na przerwie. Ta szkoła była absolutnie nie do porównania z tym, co my, jaką szkołę ma moja córeczka tu w Australii. I broń Boże, tu znowu nie porównuję, bo wiecie, w Australii to wszystko jest fajne, nawet szkoły są lepsze, ale jednak mam nadzieję, że dzisiaj szkoły w Polsce są lepsze. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia. Ja zacząłem pierwszą klasę w 91 roku, skończyłem podstawówkę w 99 i do dzisiaj wspominam to słabo. No i oczywiście jedyny język, jaki miałem w podstawówce, to był rosyjski. Dlatego do dzisiaj trochę czytam i mówię po rosyjsku i czytam cyrylicę. Jeżeli ktoś chciał się uczyć innego języka, angielskiego albo niemieckiego, no to musiał już iść prywatnie. Ja chodziłem prywatnie na lekcje. No, porównanie niestety polskiej szkoły, która gdzieś tam głęboko swoje korzenie ma w tej pruskiej edukacji. O tym rozmawialiśmy z Błażejem przez chwilę na ostatniej audycji Lewym Okiem. Jakoś słabo wypada to w porównaniu ze szkołami anglosaskimi. W liceum już było trochę lepiej. Ja zawsze byłem nerdem, chociaż może raczej geekiem. I byłem w liceum, byłem na matfizie. Byłem jedynym w klasie, który lubił panią od fizyki. Pozdrawiam cię, Leokadia, serdecznie. Jesteś super babka, jeżeli tego słuchasz. Byłem chyba jedynym w klasie, który lubił tą kobietę. I tam już było trochę lepiej. Tam traktowali nas bardziej serio. Tam spotkałem nauczycieli, o których rzeczywiście mogę nam powiedzieć, że to byli nauczyciele przez duże N. Chociaż to było prowincjonalne liceum gdzieś w pomorskim miasteczku. Ale też myślę, że w porównaniu ze szkołą średnią tutaj w Australii, czy w ogóle na Zachodzie, wciąż wypada blado. Trochę lepiej było na studiach. Na Politechnice nie chciałem iść do Szczecina, bo pół mojego ELO szło do Szczecina, drugie pół szło do Koszalina. Ja poszedłem do Poznania. Moja ówczesna dziewczyna miała rodzinę w Poznaniu. Etam pisze na czacie, że mam szczęście, że nie poznałem podstawówki 78 roku. Myślę, że tak. Myślę, że to był naprawdę dramat. Szczecińska podstawówka gdzieś na przełomie lat 70. i 80. to musiało być ciężkie. Tomu pisze, że jego przekwalifikowana rosycystka uczyła angielskiego. No, to nie było jeszcze takie złe. Także myślę, że angielski nawet z przekwalifikowaną to nie było takie złe. Tak jak mówiłem, nie chciałem iść do Szczecina, poszedłem do Poznania na studia. Moja ówczesna dziewczyna miała rodzinę w Poznaniu. Ktoś z jej rodziny, wyobraźcie sobie, dostał przydział wojskowego mieszkania. Ale mieszkał poza Poznaniem, w domku. No i nie wiedział, co z tym mieszkaniem zrobić. I przez 2 lata mieszkałem na lewo w wojskowym mieszkaniu w Poznaniu. Taka ciekawostka. Okazało się, że studia są, jak to studia, nudne, żmudne i w ogóle nie miały być tym, czym miały być. W pierwszym roku było całkiem fajnie, bo zorganizowano nam zawody sumo robotów i to była całkiem fajna impreza. I to była chyba jedyna jasna strona mojego pierwszego roku studiów. Po trzecim semestrze, słuchajcie, wkręciłem się w badania naukowe i to była najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić na studiach. Konkretnie w taką pomoc przy grancie naukowym. I po jednym semestrze tej pomocy, bo pod koniec drugiego roku, dostałem propozycję, żeby wskoczyć na coś, co się nazywało indywidualnym tokiem studiów. Dużo ludzi, jakim opowiadałem o ITS-ie, to się pytali, a na co jesteś chory, że jesteś na indywidualnym toku studiów? To była super sprawa, wiecie, bo na studiach już po trzecim no przepraszam, po czwartym semestrze mogłem sobie wybierać przedmioty, na które chodziłem i mogłem zajmować się tym, czym chciałem. A działo się czasem ciekawie, bo wybrałem sobie dużo takiej elektroniki pomieszanej z informatyką, takie różne układy programowalne i tak dalej. I nawet przez dwa semestry w ogóle nie musiałem przychodzić na żadne zajęcia, tylko siedziałem w laboratorium i coś tam sobie dłubałem. Udało mi się napisać kilka fajnych artykułów i pojechać na kilka konferencji. I to, szczerze mówiąc, była najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała w polskim systemie edukacji. Pamiętam taką konferencję w czerwcu 2006 roku, gdzie pojechałem na konferencję do Gdyni. Impreza, słuchajcie, konferencyjna odbywała się na Darze Pomorza. Dar Pomorza, jeżeli ktoś nie wie, to niech się to wstyd, niech się wstydzi, bo była to impreza konferencyjna, odbywała się właśnie tam, na takim wielkim, starym polskim żaglowcu jeszcze przedwojennym. No, dostaliśmy nagrodę nawet za fajny artykuł, trochę za dużo wypiliśmy i nawaleni poszliśmy z kolegą do wesołego miasteczka, które było obok. I pamiętam, że skakaliśmy na takich wielkich trampolinach podpiętych pod gumę, będąc jednocześnie w garniturach z tej konferencji. No ale miałem wtedy 21, 22 lata mniej więcej. Byłem też na konferencji w Białymstoku. To było takie miejsce, Białystok wtedy, to było w czasie, gdy Kononowicz stawał się popularny i wzięli nas na imprezę do jakiegoś dworu w lesie. Ja jeszcze nigdy tyle, znaczy wtedy jeszcze nigdy tyle nie wypiłem. Dopiero na moim wieczorze kawalerskim pobiłem ten rekord. Pierwszy raz chyba Krupnik wtedy piłem. Także było całkiem fajnie. I wyobraźcie sobie, że dzięki temu udało mi się skończyć studia w 4 lata. Inżynierkę skończyłem w lutym w 2007 roku, a magisterkę parę miesięcy później. I te moje ostatnie lata studiów wspominam bardzo dobrze. Naprawdę, chociaż były trudniejsze niż podstawówka, to jednak liczy się klimat. Naprawdę liczy się czysty, moim zdaniem, klimat. Jak już byłem na tych studiach, to byłem opiekunem koła naukowego i to też było bardzo fajne, bo zrobiliśmy naprawdę kilka fajnych projektów z kolegami. Zrobiliśmy na przykład projekt robota, który wjeżdżał sam po schodach w ten sposób, że miał regulowaną wysokość osi. Zrobiliśmy łażącego pająka. Nie wiem, czy to przez tą moją miłość do Australii, ale zawsze lubiłem pająki. I zrobiliśmy, najpierw zaprojektowaliśmy całego ośmionożnego robota, który wyglądał identycznie jak pająk. I był całkiem spory, miał długość ponad pół metra, kilkanaście serwomechanizmów, no kilkadziesiąt już, kilka serwomechanizmów miał. No i super to wspominam. To były naprawdę takie jasne lata, jeszcze mojej kawalerki. Nienawidzę, wiecie, prowadziłem też kilka zajęć i ja szczerze mówiąc nienawidzę ściągania. I zawsze byłem miły dla tych biednych studentów. Tak, trochę wam opowiem o mojej karierze jako nauczyciel. O mojej karierze jako nauczyciel akademicki. O, tutaj jeden. Piotr chce się dodzwonić. Piotrze, dodałem cię na Skype, dzwoń śmiało. Także miałem całkiem dobre układy z profesorami i pamiętam ludzi, którzy próbowali ściągać. Na przykład kiedyś zaczął się egzamin, a ja miałem stać i patrzeć, czy ludzie ściągają, czy nie. I jedna biedna dziewczyna, studentka, całkiem sympatyczna, przygotowała sobie mnóstwo ściąg, ale z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, włożyła sobie te ściągi, przepraszam za określenie, ale chyba w majtki albo gdzieś pod spódnicę. I źle je zamocowała. I gdy przechodziłem obok, to próbowała sięgnąć do niej i w pewnym momencie spod tej dosłownie dziewczyny wysypało się kilkadziesiąt ściąg. Wyglądało to, jakby się zsikała na biało ściągami. No, nie byłem, trochę się zaśmiałem, ale szczerze mówiąc nie byłem zbyt miły, bo wrzuciłem ją na zbity pysk, za przeproszeniem, bo to była jedna rzecz, której nigdy nie lubię i nie, nigdy nie przymykałem. Gosia pyta się, przymykałem oko. Nie, to jest ta rzecz, której po prostu nie znoszę w tym, żeby oszukiwanie. Ktoś może być nieprzygotowany, ktoś może źle się czuć albo nie lubić przedmiotu, spoko. Nie mam nic do tego, ale nienawidzę tego, jak ktoś próbuje oszukiwać. Przyznaję się. To mu przeżył jego dziekan, to też był pająk. No, no właśnie. A Tomisiu pisze, że jego córka była na Gate Program. Co to jest Gate Program, Tomisiu? Przez okres edukacji w Kalifornii, ale w Polsce w prywatnej szkole to tylko ponadprzeciętny poziom. No, to mi się zadzwoń, opowiedz coś. Chętnie bym tym posłuchał. Tam przecież ściągi odeszły. No coś takiego właśnie. Jakoś coś się stało. No, nie byłem z siebie dumny, nie o to chodzi, ale nie podoba mi się to, jak ludzie próbują oszukiwać. Nie wiem, czy wiecie, najwięcej kasy zarabiało się na nadgodzinach. Najwięcej pieniędzy zarabiałem wtedy, jak pracując na nadgodzinach zaocznymi w weekendy, czego nie cierpiałem, bo ja nie cierpię pracować w weekendy. W weekendy mogę sobie ponadawać w radiu albo iść na spacer. Ale było to dosyć makabryczny zarobek, dlatego że nadgodziny na Politechnice w Poznaniu wtedy płacono za nie dopiero po roku. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w październiku jednego roku, a pieniądze dostaniecie dopiero w październiku następnego roku. Dlatego właśnie już gdy wyjechałem do Danii, to musiałem jeszcze składać PIT-a do Polski, dlatego że Politechnika wciąż przysyłała mi jakieś paręset złotych, które gdzieś tam pochodziły jeszcze z jakichś nadgodzin, które wyrobiłem. Ja zawsze miałem taką fryzurę na polskiego emigranta, czyli byłem krótko ścięty i kupiłem sobie koszulę w kolorze czekoladowym. No, to przynajmniej tak było napisane w sklepie. Była w kolorze czekoladowym. I ubrałem się w tą koszulę w kolorze czekoladowym, ścięty, no powiedzmy tak na długość 2 mm. I po zajęciach podchodzi kiedyś do mnie student i mówi: "Przy pana, a pan działa w narodowcach? Bo brunatna koszula i taka krótko ścięty, nie? To może pan działa w narodowcach?" Nie, nie działałem w narodowcach, po prostu miałem koszulę w kolorze czekoladowym, a nie brunatnym. I było widać wyraźnie taki spadek jakości studentów. Ja pracowałem tylko 2 lata w Polsce, ale dosłownie z każdym rokiem widać było, że ludzie próbowali się zajmować wszystkim innym dookoła, tylko nie tym, żeby się uczyć. Nie wiem, czy teraz jest lepiej. Mam nadzieję, że jest lepiej. Ale dzwoni Piotr. Halo, halo, Piotrze.
No cześć Jacku, nie wiem, czy się słyszymy, bo jestem na dalekiej północy, za kołem podbiegunowym, także dosyć duża odległość, mam nadzieję, że będzie dobrze słychać.
No ja cię słyszę świetnie.
Spostrzeżenia z Norwegii. No, o, to super, ja ciebie też, także fajnie. Słuchaj, takie moje spostrzeżenia odnośnie edukacji w Norwegii tutaj, bo tu właśnie jestem, to co zauważyłem, wmawia się nam Polakom, że my jesteśmy świetnie wyedukowani, ale z tego, co widzę tutaj, to jak działa szkolnictwo w Skandynawii, nie wiem, czy było podobnie w Danii akurat, to może ty się podzielisz swoimi spostrzeżeniami, ale tutaj bardzo dużą uwagę zwraca się na to, żeby dzieci spędzały czas na powietrzu, żeby dużo spędzały na zajęciach sportowych i nie przykłada się takiej dużej uwagi do tego, w czym dziecko jest słabe, a w tym, co jest mocne, wzmacnia się po prostu te mocne strony dziecka, a nie zwraca się tak bardzo uwagi na te słabe, także generalnie fajnie to działa tutaj, bym powiedział, i takie jeszcze moje szybkie spostrzeżenie, że my Polacy myślimy, że jesteśmy dobrzy we wszystkim, ale nie wiem, czy to też do końca jako dla społeczeństwa jest takie dobre. Czy nie lepiej jednak się w czymś specjalizować? No nie wiem, co ty o tym myślisz.
To wysyłanie dzieci na wolne powietrze jak najbardziej kojarzy mi się też z Danią, bo było identycznie. To nie ma znaczenia, czy pada deszcz, czy jest plucha, czy może jest mróz, -5. Dzieci, moja córeczka była tylko w przedszkolu, a jeszcze wcześniej w żłobku, ale już w przedszkolu dało się to czuć. Tak. To nie ma znaczenia, jaka jest pogoda, ubieramy się i idziemy na dwór. I naprawdę musiała być straszna wichura, straszna śnieżyca, która się zdarzała raptem kilka razy w roku, żeby dzieci nie szły na dwór. Potwierdzam, dokładnie to jest tak samo było.
Dania ma ciepły klimat. Ale tak jeszcze moje spostrzeżenia, że te społeczeństwa właśnie, w których tak działa edukacja, w których właśnie mniej się oszukuje, one jednak lepiej działają. Ludzie są tutaj jednak troszeczkę bardziej szczęśliwi, a my mamy wyniesione to z takich postkomunistycznych właśnie społeczeństw, gdzie no tak naprawdę, żeby jako tako funkcjonować w społeczeństwie, no trzeba oszukiwać jakoś państwo, trzeba oszukiwać na podatkach, trzeba sobie było radzić. Te społeczeństwa tutaj są nastawione na dobro jednostki też jednak troszeczkę bardziej. Także wydaje mi się, że myślę, że podobnie jest w Australii, że tutaj dlatego tak szczęśliwie się troszeczkę żyje też.
Myślę, że tak, chociaż wiesz co, ja szczerze mówiąc nie znam Norwegii tak dobrze. Znałem tą Danię i widziałem te pewne wady tego społeczeństwa duńskiego. Oczywiście ona ma też mnóstwo zalet, jak najbardziej. No, na razie skupmy się na tym kształceniu. To, że się próbuje u ludzi wydobyć to, co z nich jest najlepsze, to było widać również na studiach, na Uniwersytecie w Valborgu. Tak, skupmy się na tym, w czym jesteś dobry, a nie na tym, żeby równać, żebyś ze wszystkiego był dobrym. I to jest moim zdaniem świetny pomysł. To jest coś, czego nie wiem dlaczego w Polsce to wciąż nie funkcjonuje, że to nasze kształcenie ogólne jest takie no, uważane za takie lepsze, prawda? Że jeżeli nawet jesteś w klasie maturalnej, to i tak cały czas musisz mieć tą historię i język polski, ale też matematykę i fizykę. Jest to w Polsce rzeczywiście i to widziałem w Skandynawii i to widziałem też w Australii. To jest super.
Przepraszam, że jak wchodzę w słowo, ale jasne. Nie masz wrażenia, że w Polsce się troszeczkę niszczy przez to niektóre dzieci, które
tak oczywiście.
Naprawdę, bo powiedz, ktoś ma talent do przedmiotów humanistycznych, prawda? A jest na przykład słaby z matematyki. I powiedzmy, taka osoba jest często niszczona przez nauczycieli. To jest też problem, że tak naprawdę nauczyciel jest stawiany ponad dzieckiem. Na przykład to, co widzę w Skandynawii, nauczyciel jest partnerem tego dziecka, tak jakby. On ma być partnerem dla niego. No powinien być też mistrzem w jakimś tam stopniu, ale po prostu nie ma takiego gnębienia, tak jak w Polsce. Ja jestem akurat w podobnym wieku jak ty i widziałem, jak to działało, szczególnie na słabszych uczniach, że po prostu moim zdaniem szkoła polska też troszeczkę niszczy dzieci. No bynajmniej niszczyła, nie wiem, jak jest do końca teraz, ale tak to działało wcześniej. No, takie są moje wrażenia, że tak powiem. Wiesz co, może nie będę zabierał ci czasu też tutaj na antenie, bo dosyć...
Nie, dlaczego? Bardzo miło. Bardzo miło, także śmiało. Ale myślę, że masz rację. Myślę, że polski system szkolnictwa i to właśnie ten pęd do urawniłowki, jak to lubię nazywać, żeby nie wyciągajmy z ludzi to, co jest najlepsze, nie szukajmy w ludziach talentów, zabił mnóstwo, ma na swoim sumieniu, że tak powiem, miliony zmarnowanych talentów. Bez dwóch zdań.
Talentów i nawet bym powiedział dalej, poszedłbym nawet do tego, że często żyć, bo to tak naprawdę też wpędza ludzi w kompleksy, moim zdaniem. Znam kilka takich przypadków, gdzie tak naprawdę to dołuje bardzo ludzi i potem jakoś czują się ci ludzie nieraz gorsi, bo w Polsce wcześniej, szczególnie w naszych latach, jeżeli ktoś nie zdał, był jednak, mam wrażenie, napiętnowany. Nie wiem, jakie ty wrażenie odnosisz, ale jednak to było tak troszeczkę jeszcze w tej, szczególnie ośmioklasowej podstawówce. No nie było to częste, że ktoś nie zdawał, ale powiedzmy w liceum. W liceach już jednak się zdarzało, że ktoś nie zdał i to jednak było tak nieprzychylnie widziane, że tak.
Tak, no.
Bynajmniej tam, gdzie ja chodziłem do...
Jak najbardziej. Uważało się ich za debili, mówiąc, przepraszam, dosłownie, dokładnie. Ale uważało się ich za gorszy sort uczniów.
Tak. Ale wiesz co, jeszcze tak tutaj wracając do kształcenia w Skandynawii i w ogóle do życia ludzi w Skandynawii, po prostu tutaj te dzieci są też szczęśliwsze, mam wrażenie. Może mniej zwraca się uwagę na taką naukę, więcej na sport, ale mam wrażenie, że na przykład tutaj w Norwegii ludzie, którzy żyją, oni odnajdują gdzieś taką równowagę pomiędzy właśnie nauką, sportem, zarabianiem. Jest ta równowaga jednak większa niż na przykład w Polsce. W Polsce jednak jesteśmy bardzo zestresowanym społeczeństwem, tak widzę z perspektywy czasu. No i jednak ciężko się u nas w naszym kraju dosyć żyje, także no to jest jednak lepsze.
No na pewno tak. Na pewno tak, tylko że wiesz co, czy nie jest tak, że na przykład w Danii zaobserwowałem coś takiego, że ludzie w pewnym momencie sobie odpuszczali, bo uważali, że to co mają, czyli mają powiedzmy jakiś swój własny domek, samochód i sobie jeżdżą na wakacje, tak po prostu im wystarczy i jest okej, i nie muszą się więcej starać, a jeżeli, no i pojawił się problem tych wysokich podatków, które rzeczywiście uderzyły w pewnym momencie we mnie, czy w moją rodzinę raczej, że no nie było już sensu dalej pracować w pewnym momencie, że szczególnie to było widziane u mojej żony, która jest lekarzem, że no już nie ma sensu brać kolejnego dyżuru, bo przyjdzie państwo i zabierze 60%, prawda?
Ja się zgadzam z tobą, tak, tak. Tylko, wiesz, no tutaj jak na przykład w Polsce, ja myślę, że część ludzi, którzy prowadzą na przykład działalności gospodarcze, nie prowadzą je tylko dlatego, że chcą, tylko że są troszeczkę zmuszeni sytuacją i tym, że po prostu ciężko jest łatwo w Polsce wyżyć, czy nawet na średnim poziomie wyżyć tak naprawdę z takiej pensji, którą się normalnie zarabia. Tutaj jednak jest to możliwe i ludzie, którzy nie mają jakichś wielkich ambicji, żeby prowadzić działalność, mogą sobie spokojnie żyć. I tutaj po prostu pracując tyle, ile pracujesz, możesz poświęcić czas dziecku, możesz poświęcić czas swojemu domu, kształceniu, dokształcaniu się tak naprawdę.
Tak, zdecydowanie. Ale czy to nie jest trochę dlatego, że to jest po prostu lepiej zorganizowane? Dlatego, że często mówi się o tym, że na przykład nie możemy sobie pozwolić na to, żeby skrócić dzień pracy z 8 do 6 godzin. A ja się upieram, że jak najbardziej możemy, jeżeli sobie tylko to dobrze zorganizujemy. Dlatego Skandynawowie mogą pracować mniej niż my i rzeczywiście pracują mniej niż my, bo są po prostu dobrze zorganizowani, bo ostatecznie liczy się to, ile jesteś w stanie tego dobra wytworzyć, prawda, w tym czasie, a nie jak długo pracowałeś. I to też pojawia się... To...
Tak, tak. Zgadzam się dokładnie z tobą. Ja zawsze wolałem pracować, być wynagradzany za efektywność mojej pracy, a nie za godziny. No i właśnie tak jak mówisz, tutaj jednak efektywność tej pracy i kultura pracy tutaj w Skandynawii jest jednak na wiele wyższym poziomie. W ogóle w zachodniej Europie można powiedzieć, jednak kultura pracy jest wyższa niż w Polsce. Ja sam miałem firmę w Polsce, przez wiele lat i sam jako pracodawca tego doświadczyłem. Także patrząc z drugiej strony też tutaj z perspektywy pracownika, jak widzę, jak tutaj inni pracownicy postępują, no chciałbym mieć takich pracowników u siebie w firmie po prostu, takich jak jacy są tutaj.
No tak, myślę, że to słynne zarządzanie turkusowe, czyli to, że to pracownicy bardziej sami siebie prowadzą, prędzej taką firmę można zbudować właśnie w Skandynawii niż w Polsce wciąż. Ale no, miejmy nadzieję, że to się i w Polsce zmieni.
Jeszcze powiedzieć taka ciekawostka, że mam wrażenie, będąc tutaj, że jednak na przykład Polska jest bardziej obłożona podatkami tak naprawdę. Jeżeli podliczysz wszystko, to generalnie prowadząc działalność w Polsce, często płacisz większe podatki niż nawet tutaj w Skandynawii. Także taka ciekawostka nam się wmawia, że Skandynawia płaci wysokie podatki, ale jeżeli policzysz wszystkie koszty tak naprawdę prowadzenia działalności w Polsce, to jednak są wyższe. Tak może trochę schodzę z tematu, także wiesz co, może nie będę ci, Jacku, przeszkadzał, już zadzwonię po prostu może kiedyś jeszcze innym razem.
Jasne, także dzięki wielkie. A to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja kiedyś to liczyłem w porównaniu z Danią i jednak Dania wychodziła na bardziej opodatkowaną niż Polska. Ale musiałem to zobaczyć, jak to wygląda w Norwegii. A powiedz jeszcze,
Przepraszam.
Nie, mówię, gdzie ty jesteś w Norwegii? Bo mówisz, że gdzieś pod kołem podbiegunowym, gdzieś w okolicach Tromsu, czy...
Za kołem biegunowym. Ja jestem w Tromsø dokładnie.
O kurczę, no niesamowite. Zawsze chciałem tam pojechać.
Słuchaj, jak będziesz, to zapraszam. No teraz jest jednak utrudnione to, ale jeszcze niedawno były loty z Gdańska, z Krakowa, także zapraszam. Jeżeli byś kiedyś chciał wpaść, wiem, że to dosyć ciężka podróż, ale jeżeli byś chciał...
No, moja żona mi się odgraża, że jeszcze wrócimy do Skandynawii z Australii, więc wszystko jest możliwe. Niestety moja ulubiona tania linia ze Skandynawii, czyli Norwegian, słyszałem, że bankrutuje.
No niestety, ale coś teraz mówią, że może ją uratują. Także jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że jednak się uratuje. Bo jak nie, no to będzie pozostanie nam korzystanie z Wizzara albo jakieś inne tanie linie, ale myślę, że będzie dobrze. Także...
Jak najbardziej, bądźmy dobrej myśli.
Trzymaj się, pozdrawiam, świetne audycje i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, trzymaj się, Piotrze, cześć. To był Piotr z Norwegii, zza koła podbiegunowego z norweskiej dalekiej północy. No teraz chyba nie jest łatwo, bo mamy zimę. Zimę w Norwegii, zimę i mamy... Tam to dopiero są nie 3 dni ciemności, a nawet więcej niż 3 dni ciemności. Nawet kilka tygodni ciemności. Tak więc dzwoń częściej, Piotrze. Jeszcze chciałem, a propos tych studiów, może powiedzieć o tym, że żeby dorobić sobie, pracując na Politechnice w Poznaniu, pracowałem w jednej prywatnej szkole. Zostawmy, jak ta szkoła się nazywa. Istnieje do dzisiaj, chociaż zmieniła nazwę. Ci, co są z Poznania, może domyślą się, o jaką szkołę chodzi. I mówiono o tej szkole, że to była szkoła, gdzie nie studiują najmądrzejsi, tylko właśnie najpiękniejsi. Taki typowy, niemalże stereotypowy przykład dziewczyny, którą podwozi chłopak w BMW pod szkołę. Tam można było to zaobserwować. Ładny budynek, ładny nowy budynek, a z dziwnymi rzeźbami w środku, taki utrzymany w stylu sztuki nowoczesnej. Studenci się śmiali, że pomylili się przy moim opisie, bo nie mogli uwierzyć, że mam dopiero 23 lata i prowadzę zajęcia. Pamiętam takie przypadki, że musiałem przynieść kartę studentów, ale nie chcieli mnie wpuścić do dziekanatu, dlatego że powiedzieli, że dla studentów już jest zamknięta. Albo nie chcieli mnie wpuścić do kantyny bez kolejki, bo studentów przecież nie wpuszczają. Pamiętam całkiem ciekawych ludzi, chociaż było ich niewielu, takich, którzy rzeczywiście chcieli się czegoś nauczyć. Pamiętam pewną panią, nazwijmy ją panią Anią, dla uproszczenia, która oddawała mi sprawozdania na różowym, pachnącym papierze, który był pięknie wypełniony i rzeczywiście były to super sprawozdania, które jednocześnie no, wyglądała specyficznie, tak można powiedzieć, była po prostu no, może zostawmy tak wyglądała, ale spełniała pewien stereotyp studentki takiej uczelni. Niektórzy też nie bardzo sobie radzili, widać było, że nie nadawali się na to, żeby studiować informatykę, bo student próbował usłyszeć radio w generatorze dźwięku, to znaczy miał za zadanie wygenerować dźwięk o różnej częstotliwości i usłyszeć go w głośniku. I ponieważ ten głośnik wydawał takie dziwne dźwięki, to on się zapytał, czy tu może usłyszeć RMF, radio RMF. Ale było bardzo sympatycznie, miałem dobre kontakty z tymi ludźmi. Wybrałem się kiedyś na przykład do knajpy, którą prowadził mój student. Albo siedziałem w jakiejś innej knajpie i ktoś mnie zapytał, czy ja może czasem nie prowadzę zajęć na Politechnice albo prywatnej uczelni. Nieźle płacili, pamiętam jak dziś, bo kilkadziesiąt złotych za 45 minut prowadzenia zajęć. To uwierzcie mi, w 2007 roku to było całkiem nieźle. Można było sobie dorobić drugą pensję z Politechniki. No i w pewnym momencie nastąpił breakdown tej mojej kariery na Politechnice, bo obiecali nam podwyżki. Ja pamiętam do dzisiaj, zarabiałem wtedy na rękę z Politechniki podstawy 1200 zł, a za mieszkanie, za kawalerkę w Poznaniu płaciłem 1300. Tak to mniej więcej było. Obiecali nam podwyżki, dostaliśmy 69 zł podwyżki. Ja tylko się zaśmiałem, powiedziałem, że liczba jest rzeczywiście piękna, ale trochę za niska i któregoś dnia na spotkaniu powiedziałem, że jeżeli nam nie dadzą jakichś realnych podwyżek, to ja po prostu wyjadę. No i cóż, wyjechałem. Wtedy dostałem możliwość pracy, pojawiła się możliwość wyjazdu do Danii i skorzystałem z tego. Pamiętam do dzisiaj, że musiałem zorganizować obiegówkę. Obiegówka to jest taki dokument, w którym wszystkie działy Politechniki wpisują, czy oddałeś już wszystkie klucze i czy oddałeś już swój komputer. Pamiętam, jak wpadłem do takiej kancelarii tajnej, prowadził tą kancelarię taki stary trep, stary wojskowy, który się zaczął brać. A czy ma pan książeczkę wojskową? A czy może pan pokazać? A dokąd pan wyjeżdża, proszę pana? Ja mówiłem, że do Danii. O, to ja sobie wpisuję w moje papiery Dania. Także tak to było. I do dzisiaj chyba jestem wrogiem niestety większości tych ludzi, tych profesorów, dlatego że ośmieliłem się wyjechać i porzucić Politechnikę. Dobrze to wspominam, chociaż cieszę się, że to się już skończyło. Tak mówiąc szczerze. Takie były te przygody moje. 6 lat mieszkałem w Poznaniu, 4 lata studiów i 2 lata pracy na Politechnice. Bardzo dobrze wspominam Poznań. Pozdrawiam słuchaczy z Poznania. Wiem, że mamy kilku. Pozdrawiam Emarcica i Ciosanego z Kartofla, którzy są z Poznania. Także tak to było. Tak to było. Miałem swoją krótką karierę jako prowadzący zajęcia na Politechnice. To była taka ciekawostka, że jeszcze w Poznaniu nikt nie chciał prowadzić zajęć. To znaczy zawsze się broniliśmy przed tym, żeby mieć jak najmniej tej dydaktyki. A pracując na Uniwersytecie Walborgu, głównym naszym zadaniem to jednak były badania naukowe. A prowadzenie zajęć to było dosłownie kilkadziesiąt godzin w ciągu semestru. Raczej była to przyjemność niż smutny obowiązek. I też bardzo dobrze to wspominam. I widziałem pewną różnicę między studentami rzeczywiście polskimi a duńskimi. Duńczycy byli trochę bardziej pewni siebie i bardziej wiedzieli, co chcą. Ten system, który był na Uniwersytecie w Walborgu, to tak zwany Project-Based Learning, czyli PBL, tak to się nazywało. A chodziło o to, że studenci tylko przez pierwszy miesiąc semestru mają wykłady i ćwiczenia, a już po pierwszym semestrze dostają jakiś projekt do zrobienia i każdy przedmiot, podstawą zaliczania każdego przedmiotu jest wykonanie jakiegoś projektu. Okazało się, że ten system się świetnie sprawdza. Uniwersytet w Walborgu to był jeden z prekursorów PBL-u, czyli tego Project Based Learning. I ostatnio się dowiedziałem, że w jednym z rankingów ta moja alma mater doktoratu Uniwersytet Walborgu został wybrany najlepszym technicznym uniwersytetem w Europie. Rzeczywiście to się świetnie sprawdzało. To też powodowało, że ludzie się dobrze uczyli takiej pracy, takiego teamworku, pracy w grupach, dlatego że ludzie spotykali się, przychodzili na uniwersytet, spotykali się w grupie 4-5 osób, żeby zrobić razem projekt. Uczyli się, jak to zrobić, próbowali, czy to było programowanie, czy budowanie czegoś. No świetnie się to sprawdzało. Myślę, że takie samo coś powinno się wprowadzić w Polsce, szczerze mówiąc. Mieli też taki projekt, który nazywał się Elite Students. 10% najlepszych studentów miało jeszcze większe możliwości wyboru sobie tych projektów i wyboru przedmiotów. Później to niestety skasowano, dlatego że ktoś stwierdził, że to jest, no, w jakiś sposób tworzenie elity studentów, jest to nieuczciwe wobec tych, którzy mają trochę gorsze wyniki w nauce. A właśnie, dziękuję serdecznie Maharadży, który wrzucił donate'a. Mam nadzieję, że było go słychać. Ja wychałem donate'y w górę na OBS-ie, także jeżeli ktoś chce jeszcze coś dorzucić, to śmiało. Teraz już będzie go na pewno widać. A mam nadzieję, że było go słychać. Napiszcie, czy było to słychać. Pisze to Misiu, że chętnie by zadzwonił, ale musi grillować i nakarmić swoje gady, bo wygłodniałe. Jakież to gady to Misiu musi karmić? O, poczułem, że u niego na połowie przedmiotów był PBL, tylko się nikt nie bawił w nazywanie tego. No to ciekawe. To bardzo ciekawe. U mnie to na Polinice było nieźle, dlatego że byłem na tym ITS-ie, ale nie było aż tak dobrze. To Misiu, słuchajcie, chyba chce zostać detektywem w Kalifornii, bo ostatnio wrzucił zdjęcie takiego Jeepa Wranglera, jaki chce sobie kupić, który gdzieś tam zauważył, że jest na sprzedaż i mi się to od razu skojarzyło z takim filmem Żar Tropików, nie wiem czy pamiętacie, w którym bohater jeździł takim niebieskim Land Roverem, Jeepem Wranglerem. Ja bardzo lubiłem ten serial jako dziecko i od razu skojarzyłem to z Tomisiem. Zresztą Tomisiu jakby tak sobie zrobił taki kucyk, przemalował swojego nowego Jeepa Wranglera na niebieski, to świetnie by pasował. No tylko musiałby się przenieść na Florydę, bo to się chyba działo na Florydzie, a nie w Kalifornii. A gada mi nazywa Tomisiu swoje pociechy. No, proszę bardzo, ty to masz fajnie. Ty to masz fajnie, Tomisiu. Tak prawdę mówiąc, to tyle, co dla was dzisiaj przygotowałem. Przepraszam za to, że nie było luźnej strony mapy. Zapowiadałem luźną stronę mapy na gdzieś w środku tygodnia, ale przedłużył mi się nieco weekend i nie miałem czasu zrobić luźnej strony mapy. Mam kilka tematów na luźną stronę mapy, na pewno jeszcze jakiś się zrobi. Chcę zrobić wokół świąt audycję specjalną, mianowicie audycję o tym, co zawdzięczamy chrześcijaństwu, jak chrześcijaństwo wpłynęło na to, jak się rozwinęła zachodnia cywilizacja i jak bardzo zmieniło chrześcijaństwo bieg naszej cywilizacji. Niezależnie od tego, czy wierzycie w Boga, czy też nie wierzycie, chcę powiedzieć o tym, co dobrego przyniosła ta religia, a dla niektórych po prostu ideologia. Myślę, że o tym powiemy. Chciałem, żeby zrobić tą audycję razem z Bajtem, ale chciałem go zaprosić do audycji. Zaprosiłem go do audycji, ale Bajt wysłał mi listę wymagań, które musiałbym spełnić, żeby przyszedł na audycję. Prawdę mówiąc, powiedział, że chętnie wpadnie, jeżeli będzie mógł na tym zarobić 100 zł za godzinę przynajmniej. I jeżeli chcę, to mogę zorganizować zbiórkę wśród słuchaczy na to, żeby Bajt wpadł. Wydaje mi się to, szczerze mówiąc, nieuczciwe i nie chcę, żeby tak było. To znaczy nie chcę, żeby ktokolwiek... Fajnie byłoby prowadzić tą prawą stronę mapy i też luźną stronę mapy z kimś, ale żeby to jednak była robota głównie dla przyjemności, a nie dla pieniędzy. Fajnie jest, jak wrzucacie donaty, bo sponsorujecie, wspomagacie wtedy radio i zawsze się chce prowadzić, gdy są donaty, ale myślę, że wyznaczenie jakiejś granicy jest dosyć nieciekawe. Pamiętajcie, że łapki w górę, dobre komentarze to też, czy telefony, to też jest forma zapłaty dla prowadzącego. Kto wie, czy nawet nieciekawsza niż PLN-y wpływające gdzieś tam. Ale pamiętajcie, proszę zawsze, żeby do nas dzwonić. Siłacz pisze tutaj do mnie na czacie, że ja i twoje, moje chrześcijaństwo narobiliśmy dużo zniszczeń. Szczerze mówiąc, myślę, że komunizm, który tak promujesz, Siłacz, w swoim awatarze, narobił trochę więcej zniszczeń. Siłacz, wiecie, ja często w soboty nie mogę słuchać Krawca, bo po prostu, chociaż bardzo lubię audycję Krawca, ale w soboty rano po prostu zajmuję się czymś innym. Albo gdzieś latam, albo gdzieś spędzam czas z najbliższymi, ale wpadłem na chwilę dzisiaj rano i widziałem, że proponuję towarzysza Michała Nowickiego. Michał Nowicki to chyba taki facet, który usprawiedliwiał mord w Katyniu, który mówił, że Stalin jest usprawiedliwiony tym, co zrobił. Więc to, szczerze mówiąc, nie chciałbym cenzurować ludzi, ale takiego człowieka, który usprawiedliwia mord w Katyniu albo mordy albo Holokaust, nie bardzo chciałbym widzieć w mojej audycji. Mam jednak pewne granice. Myślę, że komunizm to jest najbardziej, obok oczywiście nazizmu, najbardziej przerażający system, jaki powstał. No i wystarczy, cóż, zastosować starą chrześcijańską zasadę. Po owocach ich poznacie. Jeżeli przejrzycie się krajom komunistycznym, to większość ludzi chciała z nich uciec, a ja w żadnym nie chciałbym mieszkać. Dlatego tak. I mówi, że pisze Siłacz, że Katyń zrobili naziści. No właśnie. Tak, z takimi ludźmi nie za bardzo chciałbym, szczerze mówiąc, mieć do czynienia. Zdecydujcie się, czy to zrobili naziści, czy też Stalin, który jest usprawiedliwiony. Tak więc nie chciałbym z takimi ludźmi raczej rozmawiać. Natomiast będzie taka audycja gdzieś w okolicach świąt. Piękne święta idą. Święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy się usłyszymy do świąt. Dlatego chcę wam życzyć naprawdę dobrych świąt. Spokojnych, ciepłych, na tyle, na ile to jest możliwe. I też dużo odpoczynku, bo trzeba przyznać, że ten ostatni rok był dosyć zwariowany. Jakkolwiek lubicie dobre święta, cokolwiek dla was znaczą dobre święta, miejcie je takie, jak sobie wymarzyliście. Bo jest to czas dla nas, dla wszystkich. Nawet dla tych, tak jak mówię, którzy nie wierzą, dla którzy nie spędzają świąt. Zawsze jest to jakiś moment, bo świat zwalnia, świat na chwilę przestaje biec. Czas refleksji nad tym, co było w ostatnim roku i nad tym, co będzie w następnym roku. Dlatego życzę wam wszystkim dobrych świąt, jak najlepszych. Także trzymajcie się, wesołych świąt. Mam nadzieję, że wam się podobało. To było z prawej strony mapy. Z prawej strony mapy już ma pół roku. Tak więc już jest to audycja, która w jakiś tam sposób chyba okrzepła w nocnym radiu, chociaż jest co drugi tydzień. No ale cóż. No dobrze, w austrajskim terytorium stołecznym jest 8 rano. Pozdrawiam was serdecznie. Dzięki za telefony, dzięki za to, że byliście, dzięki za to, że słuchaliście. Do następnego razu. Trzymajcie się.